Oleczku,
Kamileczku.
Jesteś w sypialni, wchodzisz. No nie jesteś w tym momencie, wyobrażasz sobie scenę, tak? Działamy wyobraźnią. Wchodzisz do sypialni, spodnosz na łóżko i na nim leżą nożyczki. I masz takie paskudne przeczucie, że to ja te nożyczki zostawiłem, twój mąż. O czym to świadczy? Do czego to doprowadzi?
Że Janicki zarósł i chciałby, żebym go ostrzygła, więc będzie kłótnia.
Dobrze, w połowie odpowiedziałaś prawidłowo. To, co przytoczyłem, to jest przesąd mazowiecki, XIX-wieczny, może bardziej trwały później, zgodnie z którym, że nożyczki położone na łóżku przez jednego z małżonków zapowiadają kłótnię małżeńską, więc jeden na dwa trafiło się, nic tam nie było o strzyżeniu w tym przesądzie. Zadam ci jeszcze pytania o...
Tak, ale u nas w domu dokładnie to by oznaczało.
Dobrze. Zadam ci pytania jeszcze o trzy inne przesądy i zobaczymy, na ile jesteś w stanie myśleć zabobonnie, tradycyjnie. To są wszystko przesądy właśnie z Mazowsza, żeby nie było za łatwo, bo ja bym podał przesądy z Małopolski, czy tam z dzisiejszego Podkarpacia, to byłoby ci zbyt łatwo. Okej.
Okay, drugi. Mi zawsze pod górkę.
Zawsze. Trudne się wylosowało. Jeśli kobieta, piorąc spodnią odzież, tą najbardziej spodnią, ochlapie wodą swoje ubranie, to będzie miała...
Plamy?
No nie, no to chyba nie, no może i zimno, ewentualnie jak to zimą robi. Nie, będzie mieć, moja droga, męża pijaka.
No ładnie.
Dobrze. Jeśli kobieta w poważnym stanie będąca, czyli w ciąży, patrzy lub zagląda przez dziurkę od klucza do izby lub komory, to będzie miała...
Wścibskie dziecko?
Znowu bym powiedział połowa punktów, czy może jedna trzecia punktów, bo tak jest oczywiście ta cała sfera przesądów na temat tego, że konkretne zachowanie kobiety w ciąży odbije się albo fizycznie, albo pod względem charakteru, zachowań i tak dalej na jej dziecko. Czyli kobieta w ciąży musi bardzo uważać na to, co robi, jak się zachowuje, czego dotyka, na co patrzy. Więc z tym miałaś rację, ale nie. Ta konsekwencja jest inna. Będzie mieć dziecko potrzebujące porady okulistycznej, ponieważ będzie ono cierpieć na zezowaty wzrok. Mhm. No bo jak rozumiem, do dziurki trzeba spojrzeć okiem i jeszcze jakoś tak przekrzywać
oko będzie
oczy.
Na Maroku.
Dobra. Co?
Nigdy nie słyszałeś tego?
Nie, ale brzmi mało historycznie, więc może nie będziemy roztrząsać teraz, dlaczego jedno oko będzie na Maroku.
A drugie na Kaukaz.
Okej, brzmi geograficznie. I ostatni przykład dla twojej, że tak powiem, satysfakcji. Chociaż to zależy, jak je zinterpretujemy. Jeśli dwoje młodych, parobek i dziewka, siedzą przy sobie, a pająk na nich spadnie, no i moja pierwsza intuicja była pająk, czyli twoja ulubiona wiejska ozdoba, ale może to chodziło o takiego...
Świat im pies wali na głowę, dosłownie.
A, ale może chodziło o takie to okropne zwierzę, na które ja ci zawsze każę polować.
Tak, bo najlepiej z kapciem albo z pudełkiem od zapałek, zależy akurat jak się trafi.
No dobrze, co się stanie? Co się stanie?
Dziewka i parobek i z pająkiem spadnie na głowę. No to będzie, no to gospodyni chwyci miotłę i zrobi z nimi porządek, bo co dziewka i parobek robią w izbie.
Okej, to jest możliwa interpretacja, ale nikt by chyba zabobonu z tego nie zrobił.
No wiem.
Więc jednak odpowiedź jest prosta, się pobiorą. Czyli obawiam się, że na cztery pytania na żadne nie odpowiedziałaś w pełni poprawnie. Na jedno powiedziałaś dość poprawnie z tymi nożyczkami, więc powiedzmy, damy ci jeden punkt na cztery. No. Twoja sztuka zabobonnego myślenia nie okazała się idealna, ale gdybyś ty mi zadawała takie same pytanie w drugą stronę, myślę, że byłoby tak samo, bo to jest trochę piękno dawnych przesądów, przekonań, zabobonów, że ich jest po prostu nieskończona ilość. Że w każdym regionie, w każdym mieście, w każdej wiosce będziemy mieć trochę podobne, trochę inne przesądy. Że w czasach, gdy świat ludzi był jednak o wiele mniejszy, kontakty były o wiele węższe, to ludzie tworzyli swoje przekonania i przekazywali je dzieciom, sąsiadom i tak dalej, ale to nie jest tak, że ktoś to wierzy w coś w wiosce pod Rzeszowem, to ktoś w wiosce pod Tarnowem będzie wierzyć to samo, a tym bardziej w wiosce pod poznaniem.
Zwłaszcza, że takie przesądy się tworzyły na bieżąco, więc...
No i tak, zmieniały na bieżąco.
Zmieniały na bieżąco, dokładnie, wraz, nie wiem, z rozwojem technologii.
Ale też wraz z doświadczeniami. Coś się komuś przydarzyło, powtarzano potem tą historię, niezwykłość i po iluś latach z tego powstawała przestroga wiejska, tak, która mogła się albo utrzymać, albo zmienić, w kolejnym pokoleniu mogła istnieć lub nie. Więc 99% tych przesądów albo nie przetrwało, albo dzisiaj istnieje na zasadzie takiej drobnych jakiejś opowieści lokalnych. Czasem ty mi opowiadasz różne przesądy z twoich stron, które dla mnie są dziwne, z którymi się nie zatknęło.
Tak, bo ile razy ja usłyszę o takich przesądach, które się jeszcze w jakimś stopniu zachowały i są opowiadane współcześnie, na przykład w mojej rodzinnej miejscowości. Z fascynacją absolutnie wszystkie zbieram i zaraz powtarzam Kamilowi, bo mi tych przesądów już nie przekazano. Myślę, że to wynikało z tego, że mój tata był raczej człowiekiem... skłaniającym się ku nauce, jako osoba studiująca rolnictwo, później dorabiająca jeszcze dodatkowe fakultety przeróżne, będąca nauczycielem, no to on już zupełnie inaczej patrzył na pewne rodzaje myślenia niż na przykład jego siostry czy jego tata.
No ale to jest też naturalne, że przesądy... te prawdziwe, autentyczne, oddolne przesądy po prostu w pewnym momencie tracą przydatność. Jeśli ludzie przestają wierzyć, że one coś dają, to przestają je przekazywać.
Tak, ale z drugiej strony, no przykład sprzed kilku lat, kiedy ja od pewnego słowa na P, które wydarzyło się lata temu i wszystkich nas zamknęło w domu, nauczyłam się strzyc i strzegłam Kamila i strzegłam też mojego tatę. Pewnego razu była taka sytuacja, że siedzieliśmy z tatą na podwórku i ja go strzygłam. Przyszła znajoma osoba i mówi: jak wy możecie na zewnątrz strzyc? Przecież jak pospadają włosy, ptaki zabiorą na gniazdo i będzie głowa boleć.
Dobra.
I ona w to wierzyła. Ja skończyłam strzyc, ona stała nad nami i czekała, aż my pozbieramy te włosy, bo tak się bardzo martwiła, że tatę będzie głowa bolała, bo ptak na gniazdo porwie włosy ostrzyżone.
Okej, okay. Nie słyszałem tego nigdy. Dobra, wyjaśnijmy, o czym będziemy dzisiaj mówić. Przesąd, zabobon to są terminy, które bardzo różnie można tłumaczyć. Jakieś zachowanie, jakiś rytuał, jakiś gest dla jednego człowieka będzie przesądem, a dla innego to będzie po prostu coś, co działa, coś, co jest elementem rzeczywistości. Jeśli wierzysz w coś, to nie nazwiesz tego zabobonem.
Tak.
Jeśli po prostu wierzysz, że rzecz B wynika z rzeczy A, no to to jest naturalny bieg rzeczywistości.
Ale też jest to samo spełniająca się przepowiednia. Jeśli przesąd nie zadziała, to nie zadziałał, ale jeśli zadziała, no zobacz, miałem rację, zadziałało.
Okej, ale nie analizujemy sensu przesądów, nie analizujemy, dlaczego ludzie w nie wierzą. Spróbujmy opowiedzieć na razie, w co wierzą. I ograniczymy się, bo można by zrobić 10, 20, 30 odcinków o przeróżnych przesądach, może jeszcze jakieś zrobimy, ale spróbujmy wyjść od takiego punktu bazowego. Więc pomysł jest taki, nie dotykamy w ogóle przesądów, które są z jakiejś sfery około religijnej, gdzie w ogóle granica tego, co ludzie uważają za przesądy, co nie, wynika w dużym stopniu z ich po prostu światopoglądu. Inaczej na to będą patrzeć osoby religijne, inaczej niereligijne. Nie będziemy dotykać dzisiaj różnych przekonań około medycznych, które no, są też takim no, naturalnym sposobem radzenia sobie z trudną rzeczywistością,
tak,
że przytłoczony tragedią, niebezpieczeństwem będziesz starać się wierzyć w jakieś nieszablonowe rozwiązania. Opowiem o takich rzeczach absolutnie przyziemnych. I punktem wyjścia będą badania, które zrobił już kilka lat temu CBOS. Nie są to jedyne takie badania, ale te były na szerokiej próbie, są powiedzmy statystycznie wartościowe, rzeczywiście tą właśnie grupę statystyczną 1000 osób przepytano w Polsce o to, z jednej strony, w jakie przesądy wierzą, co do których przesądów uważają, że to naprawdę działa, że to wpływa na szczęście czy nieszczęście, bo to będzie ta kategoria przesądów, czyli przesądy jakby związane z wiarą w możliwość manipulowania losem. Że są po prostu pewne gesty, pewne zdarzenia, pewne zachowania, które sprawiają, że przyniesiesz sobie albo farta, szczęście, albo przeciwnie, zły los, nieszczęście. I To badanie zrobiono ostatnio w 2018 roku, ale miało też wcześniejszą edycję w 2011. Więc dodatkowo możemy zobaczyć, jak pewne przekonania się zmieniały. I to, co jest bardzo charakterystyczne i myślę, że nie każdy będzie intuicyjnie w ten sposób o tym myśleć, to przesądy wcale nie zanikają. Tak się może wydawać z perspektywy wielkich miast, z perspektywy, nie wiem, wykształciuchów, natomiast ogółem w całym społeczeństwie przesądy i żyją cały
mają
czas.
Mają się doskonale.
Doskonale się mają i poniekąd nawet się utrwalają. Umacniają się pewne przesądy, pewne przekonania.
Tak. Nowe przesądy tworzą się w grupach zawodowych. Na przykład, nie wiem, wśród medyków nigdy nie wolno życzyć spokojnego wieczoru.
Nie wiedziałem o tym.
Tak, bo albo spokojnego dyżuru, albo spokojnego wieczoru.
Więc pomysł jest taki. Przejdziemy przez te pozycje, o które pytano w badaniach CBOS-u, bo tam zapytano o 10 konkretnych praktyk. No jest problem z tymi badaniami, że nie wiemy, dlaczego wybrano te konkretne przesądy, że jakby znowu jest to w pewnym sensie samospełniająca się przepowiednia, że ponieważ wybrano te 10 przesądów, no to my będziemy się nad nimi zastanawiać, dlaczego są popularne lub nie. Ale nie wiemy, czy nie pominięto jakichś innych, które faktycznie mogłyby być bardzo rozpowszechnione, ale nikt o nie nie zapytał. No ale mamy taką bazę, jaką mamy. Nie ma wielu badań o wiarę w różne takie zabobonne praktyki czy przekonania, więc no, musimy korzystać z tego, co mamy dostępne. I proponuję, żebyśmy omówili pierwszy punkt, najpopularniejszy, bo będziemy iść od mniej więcej najpopularniejszych do najmniej popularnych. Omówimy pierwsze i pierwszy, myślę, jest trochę zaskakujący. Jest trochę zaskakujący, bo to nie jest wcale stary przesąd.
Tak.
Więc najwięcej Polaków na pewno najwięcej praktykuje. 75% Polaków przynajmniej czasem robi tą rzecz. Więc jest to według CBOS-u absolutnie najpopularniejszy zabobon. Mówię w cudzysłowie, bo to jest jednak taka praktyka, która już tak wrosła w nasze życie, że nie wiem,
stałaś czy nawet nie wiem, czy elementem zabobonu, czy raczej elementem kultury.
Tak, właśnie na co dzień. I to nie jest tak, że robimy tutaj clickbaita i tak dalej, po prostu dajemy wam 30 sekund, żebyście się zastanowili, co to jest ta najczęstsza absolutnie praktyka. Taka absolutnie powszechna.
Tik, tak, czas leci.
Trzymanie kciuków. 75% Polaków przynajmniej czasem trzyma kciuki na szczęście.
Tak. Ja winna. Przyznaję się, tak, nawet wczoraj rozmawiałam z moją kochaną maturzystką, która kończyła kolejny egzamin i mówiłam jej, że cały czas trzymam za nią kciuki.
Ale dobra, czy powiedziałaś, bo tutaj dwie rzeczy
tak, deklaratywna.
Są. Właśnie jest deklaratywne trzymanie kciuków, czyli pewien związek frazeologiczny. Chcesz komuś powiedzieć, że liczysz na niego, że myślisz o nim, że chcesz, żeby mu się udało i mówisz, będę trzymać kciuki. I to, myślę, robi każdy. Myślę, że coś takiego tak. To tak wrosło w nasz język, że będzie 99%, bo zawsze jakiś rodzynek się znajdzie, który mówi inaczej, ale 99% z nas powie, że będzie trzymać kciuki. Ja pamiętam też, no nie wiem, jak byliśmy jeszcze na studiach, trochę się już znamy, tak? No to też mówiłaś, będę trzymać za ciebie kciuki. Tak. Broniłem pracę magisterską, to mówiłaś, że będziesz trzymać kciuki. I trzymałaś serio? Czy serio fizycznie? Kiedy broniłem pracę magisterską, to trzymałaś tak fizycznie ręce?
Nie, ale wykonałam gest trzymania kciuków. W sensie, gdy wysyłałam cię po prostu na
no, ale to
zdawanie
tak
przy tobie, tak, no a później nie trzymałam.
No bo ja myślę, że to 75%, tak zadano niby to pytanie. To jest, że faktycznie trzymałeś palec, tak? Tylko, że znowu, różnie ludzie to mogą rozumieć. Podejrzewam, że ludzie, którzy serio, mówię, trzymam kciuki, potem trzymają przez 30 minut kciuki, żeby się udało, będzie mniej niż 75%. Więc ważniejsza jest raczej druga liczba. 33% Polaków wierzy, że trzymanie kciuków faktycznie wpływa na szczęście, że faktycznie przynosi dobry los, że to działa. I to jest już liczba, która, myślę, mówi dużo więcej. Co trzeci Polak nie tylko mówi, będę trzymać kciuki, ale przynajmniej czasem trzyma i wierzy, że to może coś dać. Że naprawdę, jeśli będziesz, wykonasz ten gest i nie stracisz cierpliwości, to naprawdę przyniesie człowiekowi
realną
farta.
Pomoc, tak.
I to, co jest w tym zwyczaju najdziwniejsze i najciekawsze moim zdaniem, to, że on nie ma wcale odległych korzeni. To jest zwyczaj, którego ja przynajmniej nie zdołałem namierzyć w Polsce przed czasami PRL-u.
No, ja też właśnie przeglądałam różne prace etnologiczne, etnograficzne i nigdzie nie trafiłam na to. Oczywiście krążą po sieci informacje, że to jest rzekomo rzecz z czasów aż starożytnych, że przywędowała do nas od strony ludów germańskich, że to kwestia tego, że zresztą dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym, że to kwestia tego, że kciuki się trzyma za kogoś lub za coś, bo kciuk to jest tak ważny element dłoni, który na przykład pozwala wojownikowi trzymać miecz albo rolnikowi trzymać pług.
No i jest bardzo wiele tłumaczeń, że to jest odbicie rzymskich obyczajów. Też myślę, że ludziom się chyba kojarzy z gladiatorami, z kciukiem ogółem podnoszonym, opuszczanym. Tylko, że to są wszystko takie wyjaśnienia post factum. Dzisiaj mamy...
Tak, przy czym też są te wyjaśnienia o... podłożu też lekko chrześcijańskim. Gdzieś na to trafiłam, mianowicie, że chrześcijanie, którzy na przykład w Rzymie byli prześladowani, to już w chwilach ostatecznych przekładali palce, robili sobie krzyż z palców.
Bo to jest szczególnie ciekawe. Ten zwyczaj nie tylko nie ma długiej polskiej genezy, no bo są różne sposoby, że można poszukiwać pewnych zwrotów w dawnych publikacjach. Na przykład mamy Bibliotekę Narodową, ona ma dzisiaj bardzo fajnie działającą wyszukiwarkę warstwy tekstowej, więc jak się odpowiednio tam kryteria pozaznacza, to można sprawdzić, czy w jakiejkolwiek gazecie przedwojennej padło konkretne stwierdzenie.
Tak.
No trzeba ostrożnie to używać, to nie do końca działa, ale no nie udało mi się znaleźć ani jednego przykładu trzymania kciuków w prasie, czy w publikacjach książkowych, tak, które tam są w Google Books, czy dalej u Oskara Kolberga, czyli w tych kilkudziesięciu tomach zapisków o zwyczajach wsi. Tutaj oczywiście gwiazdka, że na wsi polskiej w XIX wieku nie mówiono kciuk, mówiono paluch, więc nie można szukać trzymania kciuków, trzeba by szukać raczej trzymania paluchów. No ale to paluchy będą występować w kulturze wiejskiej, bo ludzie się straszliwie bali utraty kciuka. No bez kciuka ciężko jest większość prac wystarczająco szybko dobrze wykonywać. Gospodarz, który odetnie sobie kciuk, to grozi mu głód, utrata gospodarstwa, utrata władzy nad rodziną. Jest to jedna z najgorszych tragedii, więc rzeczywiście są dziesiątki przykładów różnych...
No wszystkie inne palce półbiedy, ale przeciwstawny kciuk, no to to było coś, co prowadziło do biedy i w konsekwencji do naprawdę utraty pozycji rodzinnej, pozycji społecznej.
Więc mamy dziesiątki różnych przestrug, bajek wiejskich i tak dalej o tym, jak ważne jest, żeby kciuka nie stracić. Ale nie mamy historii pokazujących, że to jest coś starego, że trzymanie kciuków jest obyczajem. Tak. I to, co jest szczególnie jeszcze ciekawe, nie wydaje się też, żeby to był obyczaj, który przyszedł z zachodu, który się przez kulturę anglosaską nas rozpowszechnił, bo w Anglii się mówi, nie trzymam
tylko kciuki, krzyżuję palce.
Dokładnie.
Ale też
cross your fingers.
Tak, ale krzyżowanie palców w Polsce też funkcjonuje. Tylko
ale w trochę innym,
sensie. Kontekście, dokładnie. No bo z jednej strony mamy ten gest figa z makiem, no to też jest rodzaj krzyżowania palców, a z drugiej no mamy krzyżowanie palców, które nas uwalnia od mówienia prawdy.
Więc wydawałoby się, że najpopularniejszy polski taki, no, to nawet trudno mówić zabobon, ale powiedzmy, że przesąd, jest czymś, co rozpowszechniło się w latach PRL-u i nie wiadomo właśnie skąd. Tak. Być może wy będziecie mieć intuicję, na którą ja nie trafiłem. Sprawdzałem też tłumaczenie dzisiejszych etnografów, jak ktoś czasem to komentuje, no to pisze właśnie, że to obyczaj rzymski na przykład. Tak. Tylko co się stało przez te tysiąc lat pomiędzy, tak? To, że to miało jakieś refleksy rzymskie, że tam istniały obyczaje, które można by do tego dopasować, nie tłumaczy, dlaczego taki obyczaj się pojawił w Polsce. Nie był obyczajem ludowym, tylko był obyczajem de facto robotniczym. Możemy to znaleźć w prasie, w powieściach za PRL-u, ale nie ma go w ogóle wcześniej. I teraz myślę, zanim przejdziemy do drugiego punktu, to zrobimy malutką przerwę. Przerwę na reklamę. Wiecie, że ogółem na tym kanale bardzo rzadko robię jakieś reklamy. Staram się nie polecać wam głupich rzeczy. więc tym razem to zdecydowanie nie będzie głupia rzecz. I to nie będzie przesąd. I to nie będzie coś zmyślonego. Wprawdzie tam nie byliśmy, ale głęboko wierzymy, że to miejsce istnieje. Musimy sprawdzić,
czy istnieje.
Tak, to
jest na naszej mapie rzeczy do zobaczenia.
Tak, i to od dawna. Niezależnie od tej reklamy, więc tym bardziej z radością się zgodziliśmy zareklamować to miejsce. Więc partnerem dzisiejszego odcinka jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. I teraz wam przeczytam dwa zdania, które jakby poproszono nas o przeczytanie, ale z którymi się jak najbardziej zgadzamy. Więc razem z muzeum chcemy przybliżyć wam wyjątkowy moment w historii tej niezwykłej instytucji. Od czerwca 2025 roku należące do niej obiekty kopalnia Guido i sztolnia Królowa Luisa uzyskały status oficjalnych kandydatów do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do tego tematu wrócimy pod koniec odcinka, a tymczasem przejdźmy do drugiego przesądu. Tylko może zanim przejdziemy do konkretnego przesądu, to rzucę jeszcze jedną liczbę. Powiedzieliśmy, że trzymanie kciuków wierzy 33% ludzi w to, że to naprawdę przynosi szczęście. Natomiast pytanie, ile osób w ogóle wierzy, że różne tego typu gesty mogą działać? Czy byś obstawiała, że większość Polaków wierzy w takie zabobonne praktyki, czy nie?
Wierzy. Tak, jak najbardziej. Z mojej praktyki, z mojego doświadczenia, z tego, z kim ja się stykałam w różnych przestrzeniach, czy zawodowych, czy prywatnych, wynikało to, że ludzie faktycznie wierzą w te przesądy. Wierzą, że gesty, że nie wiem, pewne przedmioty są w stanie wpłynąć na rzeczywistość i jest to naprawdę głęboko zakorzenione.
Więc według CBOS-u, według tego badania z 2018 roku, tylko 46% Polaków deklaruje, że w ogóle nie daje wiary w żadne z tych przesądów, praktyk i tak dalej, albo raczej nie daje wiary, więc nawet nie jest tak radykalne stwierdzenie, tak, że absolutnie nigdy. Powyżej 50% przynajmniej do jakiegoś stopnia wierzy, że to czasem może działać, więc tak większość Polaków do jakiegoś stopnia wierzy, że to może im pomóc, albo że pewne rzeczy mogą im zaszkodzić. I pierwsza rzecz, o której powiedzieliśmy, to było trzymanie kciuków. Jeszcze z tym trzymaniem kciuków jedną rzecz dodam, bo przegapiłem ją na drugiej stronie i przeszliśmy dalej.
Tak.
Ostatnia rzecz, bo są jeszcze jedne ciekawe badania, które nam się zaraz jeszcze przydadzą. Bo te badania CBOS-u są przesiewowe, szerokie i tak dalej, ogólnokrajowe, ale też w 2011-2012 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zrobił ankietę na kilkuset studentach. Z jednej strony studentach w samym Białymstoku, z drugiej strony też studentach jednej z uczelni na Białorusi. Mhm. Więc porównano właśnie w sprawie przesądów, na ile w Białymstoku w pewne przesądy wierzy młodzież akademicka, tak? A z drugiej strony, na ile wierzą studenci białoruscy. Głównie studenci, tam do jakiegoś stopnia też pracowników uczelni z pracami i tak dalej, ale głównie młodych ludzi studiujących, więc też już mających jakieś wykształcenie i tak dalej. No i te wyniki są na małej grupie. Nie są tak statystycznie wartościowe, ale pokazują pewne ciekawe różnice, jak pewne przesądy u nas funkcjonują lub tam. I to, co jest charakterystyczne, akurat trzymanie kciuków na Białorusi jest im mniej znane, bo u nas tam prawie każdy mówił, że oczywiście, że zna, jakby sam obyczaj, wie, o co z tym chodzi. Na Białorusi 70% ludzi stwierdziło, że zna ten obyczaj, że w ogóle kojarzy go. I w tamtym badaniu 50 parę procent tych polskich respondentów stwierdziło, że przestrzega tego obyczaju do jakiegoś stopnia, a na Białorusi 30 parę procent. Co moim zdaniem dodatkowo sugeruje, że to nie jest obyczaj miejscowy, bo to pogranicze Podlasie, a po stronie białoruskiej też Polesie i tak dalej, to są ogólnie te obszary, na których najbardziej przetrwały pewne...
Te endemiczne przekonania.
Tak, to pogranicze polsko-białorusko-litewskie to są obszary, gdzie najbardziej można badać różne stare obyczaje życiowe, różne rozwiązania budowlane, różne tradycje ludowe. To jest rzadki przypadek, gdzie rzeczywiście do nawet XX wieku, do XXI przetrwały pewne praktyki. Więc myślę, że o przesądach też nam to może powiedzieć. Które rzeczy były szczególnie stare? Jasne, że to nie jest idealna metoda, ale jeśli trzymanie kciuków na Białorusi jest mniej popularne niż u nas, to moim zdaniem to sugeruje, że ten obyczaj faktycznie jest względnie późny i przyszedł do nas z zewnątrz. Kolejny obyczaj, odpukiwanie w niemalowane, żeby nie zapeszyć. Tak. Czyli, że jeśli chcesz albo oddalić widmo złego fatom, albo przynieść sobie szczęście, to należy zapukać, ale koniecznie w niemalowane drewno.
Tak, dokładnie. Bo ty powiedziałeś, że w niemalowane, a to musi być drewno.
Tak, bo to akurat jest dużo starszy zwyczaj, więc on stopniowo w języku redukuje swoją formę. Pierwotnie trzeba mówić odpukać w niemalowane drewno, ale kiedy to przez dziesiątki lat jest powtarzane, no to nagle zostaje tylko taka skrócona wersja, odpukać albo w niemalowane. Mhm. Bo już jakby każdy teoretycznie wie, co to oznacza, ale na ile ludzie to robią. Tak? Tutaj nie zapytano o wiarę, szkoda, ale zapytano o praktykę. I praktykuje ten zwyczaj według CBOS-u w najnowszych badaniach 53% Polaków. 53% faktycznie przynajmniej czasem zapuka, chociaż myślę, że często zapukają w malowane, bo dzisiaj trudno znaleźć.
Trudno znaleźć takie niemalowane, dokładnie. Tak.
Natomiast ten zwyczaj, w przeciwieństwie do trzymania kciuków, traci minimalnie na popularności. Bo między 2011 a 2018 rokiem o kilka punktów procentowych spadła popularność.
Może z powodu braku podaży niemalowanego drewna.
Może, ale trzymanie kciuków, ponieważ kciuki dalej mamy, nawet mamy więcej kciuków niż dawniej, bo już ręcznie się...
Mniej, tak.
Ręczne
mniej
sieczkarnie są rzadsze na wsi, więc mniej ludzi sobie ucina palce, tak? Bo to była popularna krzywda dawnych parobków, ucinanie sobie palców.
Tak, mój największy strach, kiedy robiłam sieczkę z kukurydzy. Zawsze. No samo widzisz, przypomniałeś moją dziecinną traumę.
Nie tylko twoją, mój ojciec nie ma jednego palca i żyje, tylko że to od cyrkulatki.
No to nie od sieczkarni było, to sorry, winę tu.
W każdym razie... Trzymanie kciuków zyskuje na popularności. Tam o 4 punkty procentowe wzrosła wiara przez dekadę, a odpukiwanie lekko spada, ale praktyka, a nie wiara. No i to jest też ciekawy obyczaj. On na pewno nie jest takim nowym narzutem PRL-owskim. To nie jest coś, co się zrodziło nagle w ostatnich latach.
Dokładnie. I myślę, że też nie jest jakimś takim bardzo odległym od naszej kultury. Bo jak obserwujemy to, jak na przykład dawniej na wsi, co widać w pieśniach, co widać w podaniach i tak dalej, jakie wielkie znaczenie miało drewno, drzewo, to co drewno czy drzewo mogło wnieść do takiego magicznego myślenia, do myślenia ochronnego na przykład.
No tak, no drzewo, był odcinek jakiś czas temu na kanale, dlaczego Słowianie zawsze żyli w lesie, w pewnym sensie nasza kultura, z której się wywodzimy, jest kulturą drzewa, też budowlanie, nasza kultura jest kulturą drewnianą. Do XIX wieku przytłaczająca większość budynków w Polsce to są
dalej niemalowane było z każdej strony.
No, ale to już malowano, bielono te domy, to jednak same domy były malowane, czy przynajmniej pokrywane. Natomiast ogółem drewno używano masowo i też wierzono w Polsce masowo, że drewno jest na przykład dużo zdrowsze od cegły, od kamienia, że jest to najlepszy materiał, że to jest materiał przynoszący zdrowie, więc na swój sposób przynoszący też szczęście. Tak. No bo najważniejsza kategoria szczęścia przez całą historię to jest właśnie szczęście zdrowotne, żeby przeżyć. Tak,
tak, bo nie mając oparcia na przykład w zdobyczach medycyny, czy po prostu w rzeczach, które poprawiają standard życia, to tak naprawdę ludzie uzależniali kwestię zdrowia od kwestii szczęścia. Że się miało trochę szczęścia, to się było zdrowym, a jak się miało pecha, to się zachorowało na jedną rzecz, a się nie wyleczyło do końca i po prostu potem tylko kolejne i kolejne nieszczęścia chorobowe się przytrafiały i w efekcie człowiek tracił siłę, nie mógł pracować, nie mógł zarabiać na siebie, nie mógł napędzać tych trybików gospodarstwa, stawał się często bezużyteczny.
I to odpukiwanie jest często w taki prosty sposób tłumaczone, że to jest relikt myślenia pogańskiego, że to są dawne, nie wiem, celtyckie praktyki pogańskie, tak dalej. Dla mnie to nie ma sensu. Jakby to są praktyki, które możemy notować w przeróżnych kulturach, w przeróżnych miejscach. Jest coś naturalnego w wiązaniu drewna ze szczęściem.
Tak. Zresztą wiązanie drewna ze szczęściem. Są badania, które można się śmiać z kwestii przytulania drzew. Natomiast są badania, które stwierdzają, że przytulanie drzew do tych takiego surowego drewna po prostu zmniejsza poziom stresu.
i zwiększa poziom boreliozy.
Mówiłam o przytulaniu drzewa, a nie kleszczy.
Nie pozwalasz mi w lesie zbliżać się do przyrody.
No kto ci będzie tak kleszcze wyciągał? Potem? Jak kotom wyciągam, tak tobie też mam wyciągać?
Więc w każdym razie, w każdej właściwie kulturze jakiś wariant tego obyczaju jest. Bardzo tak. Ciężko jest stwierdzić, jak popularny, jak to się rozchodziło.
Ale wiesz co, no równolegle mogą być różne rzeczy prawdziwe.
Tak, jak najbardziej. Ja bardziej tutaj, ze względu na to, że możemy różne warianty tego powiedzenia o odpukiwaniu czy dotykaniu drewna. W Anglii na przykład popularniejsze jest touch wood niż knock on wood.
Dokładnie.
Czyli prędzej dotknięcie tego niemalowanego drewna.
Kontakt z drewnem, różnego rodzaju kontakt z drewnem.
Dokładnie. Więc czasem to też jest kontakt z żelazem w podobnym jakby rozumieniu, ale drewno to jest, myślę, najczęstsze w całej kulturze.
Tak, przy czym kontakt z żelazem to jest coś też właśnie o znaczeniu ochronnym, tylko ochronnym bardziej od złych duchów.
Więc to, co można, myślę, powiedzieć, że na pewno na początku XX wieku w Polsce był to zwyczaj powszechnie rozumiany. Trudno powiedzieć, na ile ludzie w niego wierzyli. To nie jest na pewno też zwyczaj typowo ludowy, chłopski. Nawet mi się wydaje, że na wsi on był mniej popularny niż w miastach. Że to jest zwyczaj, który popularyzuje się, zyskuje taką nośność dzięki gazetom, dzięki powieściom, dzięki książkom. Ludzie czytają, spotykają się z tym stwierdzeniem i to im się zatrzymuje w głowie. Natomiast jak się przyda na prace etnograficzne, dużo trudniej to znaleźć. Próbowaliśmy też szukać w różnych. Tak, specjalnie tego nie ma, a na pewno nie ma tego wariantu z malowanym czy niemalowanym drewnem, bo na wsi takiej najbardziej klasycznej do schyłku XIX wieku nie ma malowanego drewna. Wszystko jest niemalowanym drewnem, chyba że bielonym drewnem. Ale wszędzie masz sprzęty w domu ze zwykłego drzewa.
Ze zwykłego drewna, przy czym jedyne malowane sprzęty to są skrzynie posażne.
Czy łóżka potem. Łóżka, które też to malowane później łoże jest oznaką
statusu.
Więc jakby trudno byłoby na tradycyjnej wsi wierzyć w to, że dotknięcie drewna przynosi szczęście, no bo tego drewna dotykasz przez cały dzień na 100 różnych sposobów, 100 różnych przedmiotów. Dopiero w momencie, jak w mieście rzeczywiście większość tych przedmiotów drewnianych jest jakoś już oheblowana, pomalowana, wykończona, jest czymś nietypowym dotknięcie gołego drewna, to wtedy możesz zacząć wierzyć, że ten nietypowy przedmiot może ci przynieść szczęście.
Tak.
Więc w różnych artykułach prasowych można się z tym spotkać. Mam wrażenie też, że szczególnie nośna ta tradycja była rzeczywiście w Anglii. W sensie nasza prasa międzywojenna szczególnie często wspomina ten obyczaj na przykład w jakichś, nie wiem, wywiadach z angielskimi lotnikami. Znalazłem taki przykład w Kurierze Wileńskim z 1934 roku. Bardzo często jest w materiałach na temat morza, na temat, nie wiem, rejsów transatlantykiem. Na przykład znalazłem taki wywiad po prostu z kapitanem polskiego transatlantyku i tam w rozmowie on mówi właśnie odpukać w niemalowane, że jakaś katastrofa. Albo w prasie z okresu II wojny światowej, w Polsce walczącej, czyli tym piśmie polskich sił zbrojnych na zachodzie, też jest tam informacja o sytuacji na okrętach wojennych i tam pada pytanie o okręty podwodne, o ataki niemieckie, no to wtedy staramy się o tym nie myśleć, odpukać, tak? Odpukać w niemalowane. Więc bardzo często padają wzmianki o tym odpukiwaniu w takim kontekście zachodnim, anglosaskim.
Tak.
I to też, myślę, bardzo ciekawie widać w tym, że ten obyczaj faktycznie w Anglii jest dużo popularniejszy niż u nas. To jest jeden z najpopularniejszych u nich w ogóle obyczajów. To bardziej dotykanie drewna niż jego odpukiwanie.
Tak.
Okej, to co? Przeskoczymy do trzeciego punktu, czy sprawdzimy jeszcze, co na Białorusi?
Myślę, że ja się nie mogę doczekać trzeciego punktu.
No dobrze, krótko powiemy. Na Białorusi, wracając jeszcze do tych badań z Białegostoku, znajomość obyczaju jest właściwie taka sama jak u nas, ale przestrzeganie o wiele częstsze, co też by pokazywało, że jest to jakiś taki wrosły obyczaj. I lecimy dalej, bo mamy 30 minut, a jeszcze tyle ważnych i ciekawych obyczajów. Trzeci zwyczaj, w który najwięcej Polaków wierzy. Mieliśmy trzymanie kciuków, mieliśmy odpukiwanie. Trzeci to będzie że stłuczenie lustra przynosi nieszczęście.
O, tak. Faktycznie to jest taki obyczaj, który jest tak głęboko zakorzeniony, że nawet jeśli nie wierzysz w samo to, że to przyniesie pecha, ale pomysł rozbicia lustra, masz poczucie takiego niepokoju.
Okej, to jest między nami różnica, bo powiem szczerze, że mnie z całych tych badań to zdziwiło najbardziej. Znaczy dla mnie jest to lustro przedmiot jak każdy. No, całe życie miałem lustra wokół siebie i rozbiliśmy w życiu parę luster i nigdy absolutnie nie odczułem trwogi w związku z tym. Nie bałem się, że moja dusza zostanie uwięziona czy cokolwiek.
Tak, tak bo przecież no, lustro to jest przedmiot chyba jeden z najbardziej magicznych w ogóle w naszym otoczeniu. Bo,
w przekonaniu.
Tak, w przekonaniach dawnych. Grecja i Rzym, no to przecież lustro to jedno, że tam cóż, dobra, można się przejrzeć ewentualnie w tym wypolerowanym kawałku metalu, no bo wtedy jeszcze lustra, co prawda, zostały wynalezione, ale nie były rozpowszechnione i lustra takie szklane, natomiast były lustra metalowe i w tych lustrach metalowych się przeglądano. Wierzono w ogóle, że odbicie człowieka, które się pojawia w, nie wiem, wypolerowanym kawałku metalu, czy w...
Znaczy, jedną rzecz tutaj, myślę, powinniśmy wyjaśnić. Przez większość historii ludzkości człowiek nie wiedział, jak sam wygląda. Tak. Że nie było możliwości dla zwykłego człowieka właściwie do czasów... No, w XIX wieku to się na dobre zmienia. Przez większość historii, przez całe życie nie widzisz swojej twarzy, bo możesz się przejrzeć właśnie w wypolerowanym kawałku metalu. To są lustra w czasach starożytnych, średniowieczu. To jest typowy... rodzaj lustra.
To jest typowy rodzaj lustra. Chociaż no, lustra szklane, z tego co udało mi się dokopać, no to wynaleźli Fenicjanie.
Tak, ale były bardzo rzadkie. W późnym średniowieczu tak. Stają się czymś częstym w miastach, więc dla mieszczanina 15-16 wiecznego lustro już nie zaskakuje, ale zauważcie na ilu obrazach tych sławnych do renesansu są to, lustra, bo to jest dalej coś rzadkiego,
lustra drogiego. To jest coś, co stanowi symbol luksusu. No ale też zresztą same odbicie, no bo przerwałeś mi w momencie, w którym miałam dojść do tego, że człowiek oglądał się albo w wypolerowanym kawałku metalu, albo po prostu swoje odbicie w wodzie. I to też nie było częste, żeby znaleźć takie stojące lustro wody, żeby się po prostu sobie przyjrzeć. Ale z drugiej strony no, pojawia się też to wierzenie, zgodnie z którym przez odbicie podglądają nas bogowie.
Znaczy nie, to samo jakby to doświadczenie, że możesz zaznać tego, jak wyglądasz, no jest czymś dla człowieka niezwykłego, więc te rzadkie przypadki, gdy widzisz się w idealnej formie, dokładnie tak, jak wyglądasz, budzi pewien niepokój. No pomyślcie, tak. Że całe życie nigdy nie widzielibyście swojej twarzy, ten jeden raz ją zobaczycie. To jest takie doświadczenie... No tak jak
mistyczne wręcz.
W pewnym sensie
tak. Tak, ale też na przykład lustro służy do wróżb. Lustro, już w późniejszych oczywiście wiekach, wokół lustra narastają kolejne praktyki magiczne, że na przykład stajesz przed lustrem, wielokrotnie powtarzasz czyjeś imię, jakieś zaklęcie i może się ujawnić w lustrze na przykład ukochana osoba. Albo możesz w lustrze zobaczyć diabła.
No i też wiara, że lustro coś zwielokrotnia, bo dosłownie odbija, tak. Że jeśli powiesz jakieś słowa, to lustro je wzmocni.
Tak, dokładnie. Ale z drugiej strony też na przykład jest to ten przesąd dotyczący rozbitego lustra, który przynosi pecha, który po prostu sprawia, że człowieka będzie przez, i tu konkretnie 7 lat, prześladować nieszczęście. A z drugiej strony jest też przesąd dotyczący ponownie lustra, tylko tym razem tego, że gdy coś się dzieje z lustrem, mianowicie lustro się matowi na przykład, to w otoczeniu człowieka pojawia się ktoś, kto jest niewierny, ktoś, kto jest obłudny i to po prostu jest ostrzeżenie zza światów.
Więc ja myślę, że w XIX wieku nie było nic zaskakującego w tym, że ogromne rzesze zwłaszcza prostych ludzi, bały się luster, bały się skutku uszkodzenia luster, bo lustro ogółem na szeroką skalę, zwłaszcza na wsi, się pojawia dopiero w schyłku XIX wieku. To jest jeden z tych atrybutów nowego luksusu. Coś, co było od nawet kilkuset lat już znane w miastach. Coś, co w XVIII-wiecznym mieście, nawet już u średnio zamożnych ludzi było no, może nie częste, ale zrozumiałe. Tak. Tak? Nie dziwiłeś się, jak zobaczyłeś lustro. Pomyślałeś sobie, okej, okay, stać go. To tak jak parę lat temu, kiedy zobaczyłeś iPhone'a, to myślałeś, okej, okay, nie widzę żadnego wyjątkowego krezusa, ale okej, okay, powodzi, muszę sobie pokazać, że mu się powodzi.
Tak, dokładnie.
Tak samo z lustrami, więc nie dziwi ta obawa XIX wieku, ale mnie zaskoczyło, że dzisiaj, po stu kilkudziesięciu latach z lustrami, gdzie lustra są absolutnie powszechne, nie powiedzieliśmy liczby. 26% Polaków wierzy, że rozbicie lustra przynosi pecha. Mnie ta liczba zaskoczyła. Mhm. Jako bardzo jednak wysoka, bo wydawałoby się, że to jest akurat przesąd, który powinien z czasem zanikać. Czy im więcej masz luster w swoim otoczeniu, tym bardziej będą dla ciebie czymś normalnym elementem codzienności. Tak już nie wierzymy, że zrobienie fotografii uwięzi twoją duszę.
No ale właśnie miałam do tego dojść, że przecież 100 z ogonkiem lat temu bano się w ogóle kwestii tego, że twarz człowieka uwięziona w dagerotypie, czy na pierwszych zdjęciach, no to odbicie, ten wizerunek uwięzi duszę. I jak mamy po prostu to zestawienie z faktem, że wokół lustra dalej jest ten niepokój, to przekonanie, że lustro ma, nawet jeśli nie uwięzi twojej duszy, to dalej ma jakąś magiczną moc, mnie to przestaje dziwić.
Czy na pewno jeszcze po II wojnie światowej, bo mamy do tego badania etnograficzne, powszechny był obyczaj, że gdy umiera ktoś w domu, to należy natychmiast zasłonić czy wszystkie lustra, czy w pokoju, gdzie do tego doszło.
Najlepiej czarnym materiałem, żeby absolutnie nie przenikało tam światło, żeby przypadkiem po prostu nieboszczyk nie spojrzał i nie zabrał kolejnej osoby na przykład.
Dokładnie. I pytanie do was.
Znacie ten przesąd?
Czy się z tym spotkaliście?
Tak, spotkaliście się w ogóle.
W waszym doświadczeniu dalej się tak robi. Ja się z tym nie spotkałem, ale to nie mówi niczego o popularności tego przesądu. Też o jego może rozpowszechnieniu regionalnym. Więc co czwarty Polak dalej obawia się stłuczenia lustra. Kolejny punkt. I tutaj wiara będzie rzadsza, ale praktyka będzie o wiele, wiele, wiele częstsze. No przy stłuczeniu lustra, no to ciężko powiedzieć, jaka praktyka, tak? Co jest praktyką?
Tak, nikt nie chodzi z młotkiem po domach, żeby tłuc lustra.
Tak, żeby innym pecha przynieść. Może ktoś tak robi. No ale kolejna rzecz to jest podawanie ręki przez próg. Na tym się nie będziemy może długo zatrzymać, bo kiedyś był cały odcinek, to nawet nie tak dawno, kilka miesięcy temu na kanale, jako właśnie obyczaj, w który każdy wierzy. Jak widać, nie jest on najpopularniejszy, wtedy go zatytułowałem jako absolutnie powszechny obyczaj. W to, że podawanie ręki przez próg przynosi pecha, przynosi nieszczęście, dalej wierzy 20% Polaków. Ale praktykuje ten zwyczaj 52%.
W sensie
52% unika witania się przez próg. I to mnie nie zaskakuje. Jezu, 100 razy się spotkałem w życiu.
Nie przez próg.
Dokładnie. Tak. Nawet byłem w radiu, w Tok FM-ie parę miesięcy temu i prowadzący w tym jednak radiu o określonym
aspirującym
wyrazie.
Aspirującym, tak, do pewnej określonej grupy odbiorców i określonego
intelektualnego, mieszczańskiego i takiego wysublimowanego niby odbiorcy, to tam też prowadzący mówi, nie przez próg, ja się pochylam. Jesteśmy w środku budynku, nie ma żadnego progu, jest wykładzina, tak? Ale i tak nie przez próg, przez próg.
Bo próg to nie jest, to nie musi być po prostu coś materialnego, to jest coś metafizycznego.
Ale pierwotnie było jak najbardziej materialne. To było takie przekonanie, że ten wysoki, bardzo duży, masywny próg chaty, czy też domu, ale to najdłużej się utrzyma właśnie w chatach wiejskich, że on ma zabezpieczać przed negatywnymi wpływami, że on musi być taki wielki, nie tylko po to, żeby się woda nie wlewała, żeby śnieg nie wchodził, żeby...
Żeby się chaba od niego odbiła, jak będzie chciała wleźć do domu.
Tak, i tutaj szczegóły będą się bardzo różnić w regionach. Są regiony, gdzie się mówi, że na progu też nie wolno nic robić, że on jest barierą, której nie wolno jakby naruszać, czyli nie wolno ci usiąść na progu, nie wolno ci jeść czegoś na progu, nie wolno ci oprzeć jakiegoś problemu, przedmiotu na progu, bo to automatycznie go uszkodzi. Jeśli, nie wiem, położysz worek zboża na progu, no to zboże zgnije na przykład. Nawet są takie przypadki, że nie wolno patrzeć przez próg, czyli przez otwarte drzwi na zewnątrz na drugiego człowieka, co jest problematyczne, bo tej tradycyjnej chacie chłopskiej drzwi są zawsze otwarte w dzień, więc nie możesz nie patrzeć, więc odwracasz wzrok nawet, żeby czasem nie spojrzeć na człowieka na zewnątrz. Nie wolno ci podać jałmużny przez próg, bo to na dobre nie pójdzie. Te pieniądze się nie rozrodzą, nie przyniosą korzyści. Więc właściwie jest to jeden z takich przesądów niesamowicie wrosłych tradycji. Mhm. Ten przesąd w różnych wariantach istnieje na pewno od średniowiecza, pewnie tak długo, jak istnieją progi, bo to jest naturalne myślenie, że tworzysz pewną bezpieczną, zamkniętą przestrzeń i odgradzasz ją od tego, co jest na zewnątrz. Tak. To nie musi się roznosić, nie musisz się zastanawiać, czy to przyszło od Rzymian, Greków i tak dalej. Chyba każdy człowiek, który stworzył dom, będzie myśleć, tak, że próg działa.
Tak, ale to się w pewnym sensie właśnie takie tworzenie tych zamkniętych, magicznych przestrzeni, no to masz przestrzeń chaty zamkniętą progiem. Masz przestrzeń podwórka zamkniętą bramą, która ma na przykład 4 rogi. W sensie, nie brama, przestrzeń podwórka. Masz pole, gdzie w 4 rogach pola się na przykład zakupuje kartki z Pisma Świętego, żeby jakoś jakąś tą przestrzeń zamknąć, pobłogosławić.
To jest tradycja, która została powtórzona w Nowych Atenach, czyli tej pseudoencyklopedii XVIII-wiecznej, napisanej przez księdza. Więc ksiądz, który napisał tą encyklopedię, doradzał, żeby robić zabobonną praktykę polegającą na wyrywaniu stron z Biblii i
zakopywaniu w 4 rogach pola, na przykład w 4 rogach podwórza. A na przykład też, nie wiem, zakopywanie pisanek w 4 rogach. To samo, no to ograniczenie tej magicznej przestrzeni, gdzie po prostu bramą do tej przestrzeni jest próg.
Jeśli nie masz fizycznej bariery, to próbujesz stworzyć barierę nadprzyrodzoną. Te kartki Ewangelii mają działać trochę jak taki płot, tak, na wszelkie szkodniki, choroby.
Ale też na przykład, grady, nie wiem, na południce czy inne demonice, które mogłyby wpływać na to, jak będzie szło zbieranie zboża kosiarzom.
No i też progi są tą barierą, która ogranicza uroki. Więc jeśli wpuszczasz obcego człowieka do domu, to nie tylko nie wolno się widać nad progiem, bo to sprawia, że to zło wejdzie do środka, ale na zewnątrz. Jak kogoś nie chcesz, jak komuś nie ufasz, to wychodzisz na zewnątrz.
Tak, to się mówi, że za próg go nie wpuszczę.
Tak, ale wychodzisz przed dom i tam się z nim widzisz. Jest bezpiecznie. Nic złego, co on by ze sobą przyniósł, nie wejdzie do domu. Jeśli jest mile widzianym gościem, witasz go już w środku. Ale niezależnie jakim jest, to bardzo uważasz, czy on czasem czegoś na progu nie zrobi. Czy on nie dotknie się do tego progu, czy nie wsunie czegoś za ten próg. Czy ewentualnie tam za, no nie futrynę dosłownie, bo nie było wtedy futryn, ale ogółem w tam strefę progową. To jest ten jeden punkt, gdzie najłatwiej jest rzucić urok. Też jak dziecko się rodzi, też nie wolno dziecka wynieść poza dom, poza momentem chrztu, tak? Dopiero wtedy pierwszy raz ryzykujesz i zanosisz dziecko do kościoła. Wcześniej nie wolno wychodzić poza próg. To jest ta bariera, która ma chronić dziecko przed negatywnymi wpływami.
Coś było z tym, żeby nie wynosić chorego dziecka przez próg, tylko przez okno.
A no, bo ponieważ próg jest tą barierą, też dawni chłopi poniekąd wierzą, że dom cały jest niejako stworzeniem, jest tak, na swój sposób żywy, więc pewne siły możesz próbować oszukiwać. Jeśli nic innego nie działa i wydaje się, że jedyne, co cię czeka, to, że martwe dziecko wyniesiesz nad progiem, to oszukujesz dom w ten sposób, że wynosisz dziecko czy przez okno, czy wykopujesz dziurę pod progiem i przeciągasz dziecko pod tym progiem, a potem wnosisz je z powrotem, żeby niejako oszukać te siły, które z jakiegoś powodu nie zapewniły mu ochrony, żeby zresetować system w pewnym sensie. W każdym razie, powiedzieliśmy, 20% ogółem według badań CBOS-u wierzy, że podawanie ręki nad progiem przynosi pecha. Kiedy zrobiono te badania w Białymstoku kilka lat wcześniej, to przestrzegało tego obyczaju 33% polskich respondentów. I powtórzmy, to byli studenci, to byli ludzie raczej z miasta, wykształceni zasadniczo. I wśród nich 1/3 przestrzegała tego obyczaju. Natomiast na Białorusi to było ponad 60%. I to, myślę, znowu nam pokazuje, że to jest obyczaj lokalny, wrosły. Nasz. Tak, nasz jak najbardziej. To, bo też jak mówimy na Białorusi, to jest coś charakterystycznego w różnych krajach, że pewne obyczaje jednak tracą, może nie popularność, ale tracą głębię przekonań, no wraz jednak z europeizacją, z tym, że po po prostu przenikają do nas obyczaje zachodnie. To nie chodzi o to, że przestajemy być przesądni,
tak,
czy...
Tak, tylko bardziej po prostu poddajemy się kosmopolityzmowi.
Tak, więc to nie chodzi o to, że my próbujemy mówić, że Białorusini z jakiejś natury są bardziej przesądni, ale są po prostu społeczeństwem mniej... nie chcę powiedzieć narażonym, bo to źle brzmi, ale mniej wystawionym na te zachodnie wpływy, jakby bardziej zamkniętym dalej. Tak samo było takim społeczeństwem w 2011 roku. Więc jeśli tam 60% osób przestrzega, żeby się nie widać nad progiem, czy przestrzegało te parę lat temu, no to świadczy to o tym, że pewnie w Polsce jeszcze 10, 20, 30 lat wcześniej to też były podobne liczby. Dobra, teraz obyczaj, który mnie osobiście dziwi, bo to nie jest jakby z moich stron, czy z mojej grupy społecznej, jakkolwiek to mówić, że spotkanie kominarza przynosi szczęście. To dla mnie to jest autentycznie dziwny obyczaj.
No, owszem, bo to nie jest obyczaj, który jest zakorzeniony w Polsce. Jest powszechny w Polsce. W ogóle to, że kominiarze w Polsce mają ten swój charakterystyczny mundur, no to jest przepiękne. Natomiast...
Czy też mieli, nie wiem na ile dzisiaj dalej...
Wciąż jeszcze mają tam elementy tego munduru, gdy się pojawiają przy jakichś uroczystych okazjach.
Uroczystych, no ale jak
ale już,
u nas...
Ale już część nie chodzi w nim w ogóle, ale część jeszcze podtrzymuje te tradycje.
No ale jak my zlecimy, żeby zrobić sprawdzenie stanu komina od kominka, no to nie przychodzą nigdy w jakimś specjalnym stroju, przychodzą zwykli faceci.
Tak, ale ubrani na czarno. Ciekawe dlaczego.
Niekoniecznie. Ostatnio jak przyszedł, nie był wcale na czarno, nawet bym nie poznał, byłem aż zawiedziony.
O, to ja przegapiłam w takim
23%
razie.
Polaków wierzy, że spotkanie kominiarza przynosi szczęście. To jest strasznie dużo, tak. 23%, a 39% chwyta się za guzik na widok kominiarza.
Tak, łap się za guzik.
Czyli prawie połowa Polaków, jak widzi po prostu przedstawiciela zawodu, to łapie się za guzik, wierząc, że to poprawi ich życie.
Tak. Dokładnie. Nie wiem, o co chodzi z tym guzikiem. Może to przez to, że kominiarze mieli takie piękne metalowe guziki zdobione na swoich mundurach. Natomiast no, sam zwyczaj udało mi się dotrzeć do informacji, że to jest coś, co przewędrował do nas z Anglii. I ma całkiem świeże korzenie. Otóż dopiero w bodaj XVIII wieku. Król angielski Jerzy II miał taką sytuację, że spłoszył mu się koń. Wyskoczył podobno jakiś piesek, zaczął szczekać, koń spanikował. Z tłumu wyskoczył kominiarz, chwycił konia za uzdę, uspokoił konia, uratował króla i sobie poszedł. Nawet nie oczekiwał żadnej nagrody, tylko się ulotnił, poszedł do swoich obowiązków. I właśnie w związku z tym Jerzy II, zainspirowany postawą kominiarza, który jemu samemu przyniósł szczęście, bo sobie nie złamał karku, nie tego z konia na drogę i się nie poskładał na wieki wieków, amen, tylko właśnie mógł kontynuować swoją jazdę, no to zawdzięczał to kominiarzowi. Jaki był efekt? Otóż Jerzy II miał, z tego co udało mi się dowiedzieć, wydać dekret, w którym uznał kominiarzy za symbol szczęścia. Do tego stopnia w ogóle rozpowszechniony jest ten zwyczaj w Anglii, że na przykład zdarza się, że z okazji ślubów organizuje się błogosławieństwo od kominiarzy. I tam z tego, co czytałam, to takie błogosławieństwo dostała na przykład Elżbieta II, która była przy okazji swojego ślubu z księciem Filipem.
Chociaż ja teraz patrzę, bo dla porównania sobie sprawdziłem też badania przesądów zrobione w Anglii. Nie zrobił YouGov w 2023 roku, więc są bardzo świeże. Tam wśród tych najpopularniejszych przesądów w ogóle nie ma kominiarzy. Co do przestrzegania przesądów, najczęstsze jest stukanie w drewno dla szczęścia.
No to już ustaliliśmy.
Tak, dalej drugie miejsce to są koniczyny, o których zaraz powiemy. Trzecie to jest strach przed pękającymi lustrami. Nie ma w tej czołówce kominiarzy. Ja też bym się zastanawiał, na ile... To może być oczywiście tak, że historia brytyjska wpłynęła na sytuację gdzie indziej, ale ja bym zawsze bardziej wierzył w oddolne powstawanie zwyczajów. No jednak największym zagrożeniem ogółem na dawnej zwłaszcza wsi, w miastach.
No szybciej nie tylko na wsi.
Czy w miastach się to szybciej zmieniło, bo ile razy płonęły miasta, no to zaczęto zastępować jednak zabudowę drewnianą strzechy cegłem i kamieniami. Więc po prostu te domy miejskie wcześniej, już w średniowieczu, stają się co...
Odporniejsze, nieodporne, odporniejsze na ogień.
Odporniejsze. Natomiast na wsiach w Polsce jeszcze na początku XX wieku, no budownictwo jest całkowicie drewniane.
Tak. Budynek... I przecież wszystkie rodziny żyją w strachu, że pewnego dnia, nie wiem, zapruszy się iskra w kominie, czy uderzy piorun i chałupa pójdzie z dymem. Tak się stało przed II wojną światową z chatą moich pradziadków na przykład.
I faktycznie kominiarz dosłownie przynosi szczęście. To jest ten jeden człowiek, który jest w stanie odgonić tę katastrofę, chociaż nie ze względów magicznych, tylko z tego oczywistego względu, że on tak faktycznie jest w stanie sprawdzić stan komina. Natomiast to, że ten obyczaj nie może być na szeroką skalę Polski oddolny i tak dalej, to prosta kwestia. Poza miastami kominy...
Kurność chat.
Tak, to się zmienia zależnie od regionu, czyli w zaborze pruskim bardzo szybko przepisy wymuszają budowę kominów i to jeszcze kominów wydzielonych od reszty domu, takich kuchni w osobnym pomieszczeniu, po prostu, żeby nie było żadnego ryzyka zapłonu. Więc już na początku XIX wieku rzeczywiście w zaborze pruskim kominiarze są potrzebni. W kongresówce...
Zawód się pojawia, bo w ogóle jak... Przesąd może być stary, skoro
nie było kominiarzy zawodu jako tylko w miastach. Tak. Więc de facto przed upadkiem Rzeczpospolitej Szlacheckiej, no to kominiarze dotyczą kilkunastu procent społeczeństwa, bo dotyczą tylko ludności miejskiej, tylko tam może w ogóle istnieć, działać kominiarz, bo poza miastami nie mamy prawie kominów, więc naprawdę nie mamy tych kominów tyle, żeby uzasadniało cały zawód, choćby wędrowny. To nie ma szans, że ktoś by sobie chodził od wioski do wioski i zarabiał faktycznie sprawdzając kominy.
Przede wszystkim, kto by mu za to zapłacił?
Na wsi, na której nie ma pieniędzy, na wsi pańszczyźnianej. Kominy więc się w kongresówce pojawią na dużą skalę w połowie XIX wieku. W Galicji to jest druga połowa XIX wieku, więc cały ten obyczaj ma w Polsce coś siłą rzeczy miejskiego. Tak. On najbardziej się będzie rozpowszechniać w miastach, bo tam najwcześniej na największą skalę mamy kominy i największą skalę mamy kominiarzy. Więc może też dlatego dla mnie ten zwyczaj się wydaje dziwny. A teraz jeszcze... Znowu podamy przykład z Białystok, Białoruś.
Dajesz.
Bo to myślę jest dobre potwierdzenie, że to nie jest taki wrodzony, oddolny obyczaj. Znajomość tego obyczaju jest podobna w Polsce na Białorusi, ale o ile w tych badaniach w Polsce 37% osób stwierdziło, że przestrzega zwyczaju, czy jak rozumiem łapanie się za guzik, czy ogółem wiary w to, że przyniesie szczęście kominiarz, to na Białorusi to jest 4%. O. I to jest ze wszystkich tych obyczajów, które zbadano tam, największa różnica. To jest ten jeden obyczaj, gdzie de facto na Białorusi wiara w niego jest zerowa. Mimo, że ludzie go znają. Znają, ale kompletnie w to nie wierzą.
Ciekawe.
No dobra, to... Teraz dochodzimy właściwie do ostatniego takiego na szeroką skalę niepraktykowanego, ale związanego z przekonaniem zwyczaju. To jest ostatni zwyczaj, w którym będziemy mieć powyżej 20%. Jeszcze tam jeden będzie 20%, ale to jest jedyny powyżej 20%. 22% Polaków wierzy w to, że czterolistna koniczyna przynosi szczęście.
Ja nie mam pojęcia, z czego to wynika. Sama szukałam czterolistnych koniczynek jako dziecko na łąkach, bo po prostu mi się podobały.
Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest idealny przykład wpływu zachodniej kultury. Że to jest po prostu kwintesencja tego, to do jakiegoś stopnia moim zdaniem było widać w tym odpukiwaniu. Nie chodzi o to, że odpukiwanie w Polsce nie istniało jako zwyczaj, czy nie rozmawiano w ten sposób, ale on był utwierdzany, umacniany przez wszystkie początkowo książki, audycje radiowe, doniesienia z zachodu, a stopniowo też przez filmy. Że te czterolistne koniczyny tak często się przewijają we wszelkich anglosaskich filmach, że niezależnie od tego, czy słyszeliśmy o tym jako dzieci, czy spotkaliśmy się z tym w naszej kulturze, no to jeśli obejrzymy 30 filmów, gdzie jest wzmianka o koniczynie, która jest przecież takim no, też irlandzkim powszechnym motywem ogółem koniczyna, to nam zostaje w głowie. I to nie chodzi o to, że w ogóle ten obyczaj nie istniał, bo moja pierwsza intuicja była, że może się okaże, że w XIX wieku w Polsce tego nie ma w ogóle. No i to była błędna intuicja, bo jak szukałem w tych różnych pracach etnograficznych, to faktycznie znalazłem pracę Ignacji Piątkowskiej, która w latach 80. opisywała zwyczaje wsi sieradzkiej. Mhm. I tam wśród dziesiątek czy setek różnych przesądów napisała też, cytuję, czterolistna kończyna, ujrzana nagle przez idącą dziewczynę lub chłopca, wróży prędkie ich za mąż pójście lub ożenienie. Ale to jest wyjątek, jakby trudno jest trafić na takie przykłady. Pewnie by się dało kilka takich historii z XIX wieku znaleźć, ale to na pewno nie jest żaden wiodący przesąd. Gdyby ktoś robił ranking w XIX wieku najważniejszych, najpopularniejszych przesądów w Polsce, no to byłoby może na setnym miejscu, może na 200. To jest coś, co istnieje, co wynika z tej po prostu zwykłej niezwykłości, że czterolistne kończyny są po prostu rzadkie. One tak. się trafiają tam raz na kilkadziesiąt tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Ale to nie jest coś ważnego dla chłopów. To nie jest na pewno zwyczaj, który jakoś porządkował ich rzeczywistość.
Bo też koniczyna jako roślina uprawna nie była taka popularna. Dopiero zresztą pojawiła się w XIX wieku.
Ona się pojawiła na dużą skalę w pierwszej połowie XIX wieku. I tutaj przyznam też, że moje pierwsze założenie było takie, że to musi być bujda, bo nie było kończyny. Natomiast jak się poprzedzono na Kolberga na przykład, to wzmianki o kończynie w różnych kontekstach są częste. Tam są setki wzmianek o kończynie tak. w tych poszczególnych tomach, tylko że nigdy w tym kontekście. To po prostu kończyna jest dobrą uprawą ugorową, dobrą na łąki, dobrą dla zwierząt, efektywną.
Tak, paszową.
Tak, paszową, ale bardzo rzadkie są wzmianki przesądowe tak. związane z kończyną.
No bo takie rzeczy, właśnie takie wzmianki przesądowe bardzo dobrze widać na przykład w pieśniach. I gdy Kolberg publikuje teksty pieśni, no to w pieśniach prawie nie występuje w innym kontekście niż właśnie, że nie wiem, ktoś siał koniczynę.
Tak, jak najbardziej koniczyna występuje, ale nie wiążą się z nią żadne magiczne przekonania. Na pewno nie było takiej sytuacji, że ktoś by specjalnie siał koniczynę po to, żeby anuż znaleźć czterolistną i przynieść sobie szczęście.
Ale spójrzcie na przykład na rzepak. Nie ma żadnych.
Czterolistny rzepak?
Nie, na rzepak. Nie ma żadnych przekonań magicznych wokół rzepaku, no bo rzepak, jego uprawa rozpowszechniła się w drugiej połowie XIX wieku. To te przesądy nie zdążyły się w ogóle wykluć.
Natomiast, no kończyna była na pewno trochę. Miała więcej czasu.
Miała więcej czasu, ale
to jest początek XIX
była mniej
wieku.
Skuteczna ewidentnie.
Ale to na pewno nie był ważny przesąd dla naszych przodków. To, że my dzisiaj 22% Polaków wierzy, że czterolistna kończyna przynosi szczęście, to moim zdaniem jest po prostu wpływ filmów,
tak,
gier,
kultury anglosaskiej
książek.
Po prostu.
Tak, to jest cały ten napór USA i Wielkiej Brytanii na nas. Dobra, i myślę, czas leci, ale jeszcze przynajmniej powinniśmy za 3 zwyczaje zdołać omówić. Miejmy nadzieję.
Ja koniecznie bym chciała taki jeden zwyczaj, który wierzy chyba co 7, co 6 Polak. Znaczy zwyczaj, no pewien element magiczny.
Nie wiem, który to jest. Idźmy po kolei, może dojdziemy do twojego. Na razie mamy, zbiłem to w jeden punkt, przesądy monetowe.
A, tak.
Bo w sondażu Cebosu zapytano, czy zdarza się panu, pani, i pierwsze, wrzucać monety do zbiornika z wodą w jakimś szczególnym miejscu z nadzieją powrotu do tego miejsca. I 35% odpowiedziało tak. I drugi wariant, czy zdarza się panu, pani, chuchać na szczęście na znalezioną monetę. I tu jest 52%, czyli większość Polaków kiedyś chuchała na monetę dla szczęścia.
I tylko pytanie, czy chuchała, czy odmuchiwała ją z paproszków przed wsadzeniem do kieszeni?
Znaczy, ten pierwszy obyczaj, wrzucanie monety do zbiornika, ja myślę, że to jest już tak bardzo jakby po prostu zwyczaj turystyczny, a nie zabobon,
tak.
że nie sądzę, że w tym faktycznie istnieje jakaś bardzo głęboka wiara. To jeśli widzisz fontannę, jest mi pełno monet, no to każdy chce wrzucić swoją monetę.
Takie... Jesteś owieczką idącą za tłumem owieczek.
Tak, i takie obyczaje w ogóle mają imponującą łatwość rozprzestrzeniania się. Takie obyczaje na zasadzie ja tu byłem i chcę pokazać, że ja tu byłem. Jak zrobiono w Krakowie nową kładkę, już nie pamiętam ile lat temu to było, ale chyba kilkanaście lat temu kładkę Bernatkę.
No to... Kładka ojca Bernatka.
No ale to mówi się po prostu kładka Bernatka.
Tak, no to ojca Bernatka.
To nie wiem, czy to było celowe, że to władze miejskie wymyśliły, czy ktoś po prostu zaczął to robić, że zaczęto przywieszać
kłódeczki.
I potem ich przywieszono setki, tysiące. No w którymś momencie malowano tą kładkę i wszystkie zdjęto i zutylizowano.
Zdjęto i zutylizowano właśnie nie dlatego, że było malowanie, tylko dlatego, że te kłódeczki przynosiły duże obciążenie dla konstrukcji, bo ilość kłódeczek, które się pojawiały, była naprawdę duża.
Czy to nie jest przesąd, że one obciążały konstrukcję? Nie, mi się wydawało, że to w celach konserwacji, ale mogę się mylić. Nie to jest jakby ważne w tym momencie chyba. Przede wszystkim to pokazuje, że w kilka lat powstał jeden z podstawowych krakowskich zwyczajów turystycznych, że przychodzisz na tą kładkę, zostawiasz kłódkę. Tak. I niewiele było trzeba czasu, żeby ludzie też widząc potem, okej, okay, jest tutaj ta kłódka, no to ja też zostawię swoją kłódkę. I tak samo jest tutaj moneta, to ja też wrzucę tutaj swoją monetę. Więc mniej znaczący mi się wydaje ten zwyczaj, bardziej ten drugi, że ogółem moneta to w naszej kulturze jest coś wymagającego szacunku. To nie jest chleb oczywiście, ale że jednak pieniądz no wymaga chuchania na niego, że jedna już moneta to jest coś, co ma w sobie władzę, moc magiczną. To, jak sądzę, jest dobry refleks biedy dawnej, że po prostu przez większość historii w Polsce obieg pieniądza był na tyle ograniczony, że dla zwykłego człowieka nawet jedna moneta już była czymś ważnym.
Czymś ważnym i jest coś takiego głęboko zakorzenionego, że każdą z tych monet należy przyjąć. Dzisiaj jeden grosz to jest de facto bezwartościowy kawałek metalu, bo nic za niego nie kupisz, a każdy ci się schyli po grosze.
No nie wiem, ja bym się nie schylił po grosze.
No patrzcie, powodzi mu się.
Nie, brudny. Ja nie chciałbym dotykać brudnych pieniędzy ostatnio.
Brudnych pieniędzy.
Ty źle rozumiesz. Nie o to mi chodziło. Ostatnio nawet byłem na jakimś dworcu, bo ja zwykle jeżdżę koleją jak się da i leżało tam 10 złotówka. Tak myślałem, no mógłbym wziąć, ale brudna ta 10 złotówka.
No, powodzi się, powodzi Janickiemu.
Manipulujesz moimi słowami. Po prostu manipulujesz moimi słowami. Ale tak, coś takiego jednak było. No w XIX wieku ile razy się pisze w tym kontekście, no zwłaszcza ludowym, o pieniądzach, no to z wielkim szacunkiem, że każda moneta, no nie można rzucić gdzieś pieniądza bez celu. Więc dla XIX-wiecznego chłopa zwyczaj, że wrzucisz monetę do jakiejś sadzawki, byłby szokujący.
Tak.
Bo wyzbywasz się czegoś.
XIX-wieczny chłop przyjrzałby ci się, poczekał, aż pójdziesz i wyłowiłby tę monetę.
A to na pewno, tak, to na pewno. Ale sam fakt, że dalej tak chuchamy na pieniądze, myślę, że jest tym reliktem dawnej nędzy, ale też sądzę, że akurat ten zwyczaj, gdyby powtórzono dzisiaj te badania, byłby mniej rozpowszechniony, po prostu monet coraz mniej używamy, coraz rzadziej nosimy ze sobą pieniądze.
Przeszliśmy do transakcji elektronicznych.
Więc po prostu mniej jest okazji, żeby chuchać na taki pieniądz. No i też wartość tych pojedynczych monet z oczywistych względów no spada coraz bardziej, bo mamy dewaluację. Dobra. Czarny kot przebiegający drogę przynosi pecha. I znowu przyznam, że to jest punkt, który mnie zaskoczył, że aż tyle osób w to wierzy. Bo to jest niby znany fakt, że na przykład, nie wiem, w schroniskach najgorzej mają zwierzęta czarne, że psy czarne są najrzadziej adoptowane, że najtrudniej jest znaleźć chętnego właściciela dla tego psa. W przypadku kotów, no to jest trochę inna kwestia. Nie ma dużo czarnych kotów, bo one po prostu tak były źle przez ostatnie stulecia traktowane, że po prostu no, selekcja...
Zabijano.
No selekcja nienaturalna.
Selekcja negatywna.
Tak.
Wykluczano de facto geny. Jeśli tylko się dało, to wykluczano geny z populacji kotów.
Więc po prostu czarnych kotów jest niesamowicie mało. Kiedyś ich było więcej. No w naturalny sposób występowało ich więcej, ale jeśli uważa się, że czarny kot przynosi pecha, to się rzeczy będzie ich coraz mniej. Ale mnie i tak zaskoczyło, że dzisiaj 20% Polaków dalej wierzy, że czarny kot przynosi pecha. Czyli po prostu zwierzę, które miało, jak rozumiem, pecha urodzić się z takim, a nie innym umaszczeniem, przynosi nieszczęście.
Tak. I to... Ale to nie tylko, nie tylko koty, psy, ale też na przykład kozły.
Ale najbardziej jednak koty, tak, tak w kwestii obyczaju. Koty prowokują ludzi, żeby coś zrobić, kiedy ci zabiegnie czarny kot. Drogę i 15% Polaków deklaruje, że cofa się na widok czarnego kota. To też jest strasznie dużo, 15%.
I... Tak, to jest w ogóle przerażające, bo ludzie są gotowi po prostu chwycić kija i przepędzać tego kota, żeby tylko im nie przebiegł drogi.
Więc o ile inne przesądy, o których mówimy, są ciekawe, niewinne, pokazują ogółem po prostu...
To jest to nieszkodliwe po prostu.
Tak, specyficzny sposób patrzenia na rzeczywistość. My nikogo nie będziemy krytykować za to, że ułatwia mu życie szukanie zasad porządkujących. Tak. Tak? No my jesteśmy raczej z ludzi bardzo sceptycznych i nie sądzę, że do któregokolwiek z tych przesądów byśmy powiedzieli, że wierzymy w jego skuteczność, wpływ na szczęście i tak dalej, ale nie będę nikomu odmawiać wiary w takie rzeczy. Jeśli ułatwia ci życie wiara w to, że istnieje zasada porządkująca, proszę bardzo. Ale ten jeden punkt, czarny kot, to jest po prostu...
To nie wina Kiciusia, że on jest czarny.
Właśnie. Więc to jest jeden przesąd, z którym bym radykalnie i stanowczo walczył. Bo aż 20% ludzi w to wierzy.
I to wynika też z tego, że krążyły przekonania, że czarne koty to byli towarzysze czarownic, osób badających nad przyrodzoną mocą, że czarownice zamieniały się w czarne koty, że czarne koty po prostu bywały wcieleniem diabła.
No to dzisiaj myślę, można by zapytać, jeśli ktoś z was wierzy, że czarny kot przynosi pecha, jak to konkretnie działa? Tak. Jakby, co sprawia, że to, że
co kot w czarności się... kota jest po prostu tym
źródłem
spustem,
zła,
który sprawia, że po tym jak czarny kot przekroczy waszą ścieżkę, to dzieje się coś złego.
No tak samo można oczywiście w innych punktach zapytać, co sprawia, że stłuczone lustro, jak rozumiem, no jeśli wierzymy, że stłuczone lustro przynosi pecha, czyli dalej wierzymy, że lustro jest magicznym przedmiotem, który w jakiś sposób więzi duszę i może ją na stałe uwięzić, jeśli stłuczemy, bo było tam odbicie widoczne i tak zatrzyma się po drugiej stronie. Okej, okay, być może teraz jest ten punkt, o którym chciałaś, żebyśmy jeszcze porozmawiali. To jest wiara w talizmany.
Tak, 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 tak.
I to jest punkt, który ja w ogóle myślałem, że pominiemy, bo on już nie jest z tych takich dominujących, przynajmniej statystycznie dominujących.
Statystycznie bo... nie, ale to, że nie jest dominujący, to guzik z pętelką, wcale nieprawda.
Dobra, powiemy liczby, a potem oddaję tobie głos, bo o talizmanach ja nie mam nic do powiedzenia.
Dobrze.
Według badań CBOS-u 14% Polaków wierzy w to, że pewne przedmioty trzymane przy sobie mogą przynosić szczęście. Bo to chodzi z talizmanami, że wierzysz, że możesz mieć przynoszący ci szczęście przedmiot, że będziesz mieć, nie wiem, szczęśliwą monetę, którą zawsze będziesz mieć przy sobie i będziesz dzięki temu faktycznie mieć większe powodzenie w tym czy owym, że masz, no podasz inne przykłady. Ale tylko 8% Polaków w tym badaniu stwierdziło, że ma jakiś talizman albo miało jakiś talizman, że rzeczywiście posiada przedmiot, który w ich przekonaniu zwiększa ich powodzenie. I tutaj jeszcze myślę, możemy podać porównanie z tym, jak to wygląda na Białorusi. Bo na Białorusi na pytanie, czy państwa zdaniem są przedmioty, talizmany, które przynoszą szczęście? No to w Polsce odpowiedź w tych badaniach z 2011-2012 roku 13% odpowiedziało tak. Czyli podobnie jak w badaniu CBOS-u. Natomiast na Białorusi 46% odpowiedziało, że tak. Czyli tam no, połowa populacji wyraziła przekonanie, że można mieć przedmiot, to tylko będzie ci lepiej.
Tak. I teraz.
To jest twój głos.
To jest mój głos. Rzeczywiście, talizmany to jest coś, co ja też obserwowałam przez lata, bo talizmany to, inaczej, jak rozumiemy talizmany? Jak ty rozumiesz słowo talizman? Co może być talizmanem?
No nie wiem, no pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie jakiś, z tym się spotykałem, pieniądz, albo jakiś przedmiot, który miałeś przy sobie w przeszłości, przy którym zdarzyło ci coś szczęśliwego, czyli byłeś w coś ubrany, na przykład na egzaminie, dobrze ci poszedł egzamin, to już zawsze się będziesz ubierać w tą samą bluzkę, czy...
Nie wiem, szczęśliwe majtki.
Czy szczęśliwe majtki. Chciałem być kulturalny, miałem w głowie, dlatego tak się zaciąłem, nie mów o szczęśliwych majtkach, ale i tak powiedzieliśmy.
Wyciągnęłam ci z gardła szczęście, pokaźle to zapomniało.
albo jakiś wisiorek, tak? Bo otrzymałeś go od kogoś dla ciebie ważnego, potem go miałeś w formacyjnym dla ciebie momencie życia i skojarzyłeś sobie, że ponieważ wtedy ci się udało, to widocznie ten wisiorek ci pomógł. Czy zegarek, czy...
Dokładnie. I ja patrzę na to z szerszej perspektywy, bo na przykład to samo to, jak dawniej wyglądał strój, mogło być talizmanem. Zupełnie zapominamy o tym, że każdy jeden element zdobienia dawnego stroju ludowego, tego już z drugiej połowy XIX wieku, gdy już to zdobnictwo się bardziej rozwinęło, gdy pojawiły się produkty pasmanteryjne pozwalające na przykład na wyszywanie elementów stroju, to właśnie każdy taki element wyszywany stawał się w pewnym sensie talizmanem, bo gdy analizujemy głębiej to na przykład jak wyglądają hafty na wschodniej części Polski, we wschodniej części Polski, przepraszam, czy na przykład w Ukrainie, no to tam jest bardzo często obecny haft krzyżykowy. Już samo to, że krzyżujesz nici, no tam zaszywasz intencje, zaszywasz znak ochronny, krzyżyk. Ornamentyka, nie wiem, koła, kwadraty, gwiazdy wyszywane na ubraniu. Gwiazda i krzyżyk, czyli dwa takie symbole, które teoretycznie zgodnie z wierzeniami niosą w sobie właśnie moc ochronną, moc odpędzania złych duchów, czy chociażby przynoszenie dobrobytu, no to pojawia się w strojach czy na przykład w elementach życia codziennego pod tytułem ozdoby naczyń, czy ozdoby przedmiotów użytkowych. To staje się amuletem.
To jest tak, mam wrażenie, że to jest taka wyższa forma talizmanu. To jest już takie jednak, to wymaga wiary w pewien szerszy porządek rzeczy, wiary w pewne formy guślarstwa, nie wróżenia, bo wróżenie przepowiada przyszłość, to jest sztuka manipulowania rzeczywistością, tak. Metodami magicznymi. To chyba już dzisiaj jest dość rzadkie. Jakby myślę, że zwykle dzisiaj ludzie, jeśli myślą o talizmanach, no to myślą o czymś takim właśnie prostym. Mam przedmiot, przynosi szczęście, ale nie, że stworzyłem przedmiot w określony sposób, trzymając się tych starych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie zasad i to sprawia, że on jest szczęśliwy. Dzisiaj przedmiot jest szczęśliwy, bo
pojawił się w moim życiu w momencie, kiedy potrzebowałem szczęścia i on był ze mną obecny, więc przyniósł mi szczęście.
Był obecny w momencie, gdy rzeczywiście miałem to szczęście i z tego wyciągam wniosek, że był szczęśliwy. A ty rzeczywiście wchodzisz tutaj w taką bardziej skomplikowaną sztukę, że można posiąść wiedzę, która pozwoli ci otaczać się przedmiotami, które będą przynosić szczęście.
No, ale ludzie zaczynają się w ogóle współcześnie odwoływać do takiej wiedzy, bo przez dziesięciolecia ta wiedza była tak po prostu totalnie zanikła. W sensie wiara w to, że pewne określone czynności, pewne określone zestawy kolorystyczne, czy kompozycje przedmiotów sprawią, że człowiek będzie mieć szczęście, będzie chroniony, przynoszą mu dobrobyt, przyniosą mu miłość. Natomiast teraz w społeczeństwie w ogóle wiara w kwestie ezoteryczne, w działanie sił nadprzyrodzonych naprawdę w zastraszającym tempie rośnie. I to przynosi na przykład renesans przekonania, że można tworzyć coś takiego jak lalki motanki. To jest w ogóle fenomenalne odkrycie dla mnie sprzed chyba tam nastu lat, że coś takiego istnieje, czyli po prostu
lalki wudu.
To w pewnym sensie można to tak odbierać. Natomiast motanki to są właśnie pewnego rodzaju talizmany, które miały chronić ludzi. Wykonywano je na przykład z ubrań bliskich osób, resztek ubrań. Nie wolno ich było szyć, tylko stąd motanie, bo nie można było użyć igły i nici, tylko trzeba było je omotywać nitką.
No to są też te wszystkie zasady, w jaki strój można nieboszczyka ubrać, że właśnie i nie uwięzić jego duszy i nie sprowokować jego powrotu, czy pozostania po tej stronie rzeczywistości. Tak samo w momentach przejścia, też strój ślubny, to jest bardzo ważne, żeby trzymać się tych ogólnych zasad, tylko że te zasady będą, zasada będzie właściwa dla twojej rodziny, twojej wioski, twojej społeczności, dokładnie. A kolejna wioska już będzie mieć inną, więc też jak powiedziałeś, że wraca się do tych zasad, no bardziej się
Odkrywa na nowo, tworzy się na nowo.
Tworzy się nowe zasady, trochę inspirowane tą dawną rzeczywistością.
Ale pewne zasady cały czas funkcjonują. Niezmiennie się pojawia na przykład to, że dzieciom przywiązuje się czerwoną wstążeczkę do wózeczka czy do kołyski. I nie ma to absolutnie żadnego uzasadnienia, nie wiem, medycznego, psychologicznego, że ta czerwona wstążeczka ma tam być. To jest 100% zabobon, odpędzanie uroków.
No psychologiczne ma, jak tutaj matka się lepiej z tym czuje.
Nie, psychologiczne na zasadzie, że to w jakikolwiek sposób pomoże dziecku. I nawet te w najbardziej konserwatywnych regionach, gdzie pomysł odwoływania się na przykład do przekonań czy praktyk magicznych innych kultur jest przerażający w ogóle grzech spalić na stosie, to osoby wywodzące się z takich regionów jak najbardziej tak samo wykorzystują tego rodzaju zabobony, na przykład tę czerwoną wstążeczkę. I to ma w ogóle swoje przedłużenie w popularnej biżuterii, bo bardzo często pojawia się na przykład motyw, w ogóle w popularnych sklepach sieciowych z biżuterią pojawiają się czerwone bransoletki z nitki.
Znaczy jedno, co mi się nasunęło, myślę, że to trzeba podkreślić, ogółem, na ile się bada te rzeczy, bo i to było i w badaniach CBOS-u, i w tych badaniach z Białego Stoku nawet lepiej widoczne, co do zasady osoby wierzące też zwykle bardziej wierzą w zabobony. Mm-hmm. To nie są kwestie wykluczające się. To dobrze było widać w tych badaniach z Białego Stoku, gdzie tylko, że tam próba jest mała. Ale osoby niewierzące, ateiści dużo rzadziej praktykują zabobony, dużo rzadziej wierzą w te zabobony. Więc to nie jest kwestia wykluczająca się, że osoba wierząca nie będzie praktykować pewnych tradycyjnych zwyczajów.
Tak.
W żadnym razie.
I dla mnie takim przekrzyżowaniem tego jest kwestia medalików Świętego Krzysztofa.
Mieliśmy nie dotykać religijnych ściśle zwyczajnie.
Tak, ale po prostu w kontekście tego, o czym powiedziałeś, to warto o tym wspomnieć mimo wszystko. Mieliśmy nie dotykać zwyczajów religijnych, natomiast w pewnym momencie medalik Świętego Krzysztofa przyklejany w różnych lub wieszany w różnych konfiguracjach w samochodzie nie jest wieszany dlatego, że człowiek patrzy na medalik i modli się do Świętego Krzysztofa, tylko po prostu wierzy, że sama obecność tego medalika go ochroni.
Znaczy
jako przedmiotu takiego pełniącego funkcję nie religijną, tylko talizmanu.
Znaczy na pewno przynajmniej w moim środowisku faktycznie to był ten jeden rodzaj atrybutu religijnego, który był używany powszechnie. Znaczy nie było medaliku żadnego innego świętego, ale rzeczywiście się regularnie szło na to święcenie medalików Świętego Krzysztofa, żeby je powiesić w samochodzie, a nie ma już, nie wiem, medaliku Świętego Floriana, żeby odganiać pożary. Koniecznie Krzysztofa. Ale faktycznie nie sądzę, że idzie za tym głębsza religijna jest związana
tak,
z tym konkretnym
świętem. Tak, ja dlatego nie patrzę
świętem.
Na to w kontekście religijnym, tylko patrzę na to w takim kontekście, że w pewnym sensie ten Krzysztof został odarty z religijności
nie wydaje
i stał się takim talizmanem.
Tak, nie wydaje mi się, żeby robiono jakieś badania, na ile to jest rozpowszechnione, na ile nam się wydaje. Ale to też powiedzcie w komentarzach, na ile wy się z tym zerknęliście, czy to jest znowu nasz podkarpackie, południowe spojrzenie. Może w Poznaniu dla was jest nawet dziwne, że masowo się wiesza takie medaliki, no bo na Podkarpaciu, nie wiem jak jest dzisiaj, ale w samej młodości, w każdym samochodzie, nie wiem.
Wisiało albo było przyklejone gdzieś.
Muszę sprawdzić, czy u moich rodziców dalej jest.
Albo na przykład był wsunięty obrazek z Krzysztofem.
No dobrze. To powiedzieliśmy o talizmanach. Coś jeszcze chcemy powiedzieć o talizmanach? Czy...
Chyba nie. Z takich podstawowych rzeczy, no to omówiliśmy, ale też musiałam wślizgnąć tego Krzysztofa. Musiałam. Ja wiem, że ty nie chciałeś religijnych tematów poruszać, ale dla mnie to...
Próbuję dyscyplinę wprowadzać, żebyśmy mówili na wybrany temat. To nam zawsze tak
ciężko idzie. I tu jest taka nasza wojna po prostu prywatna pod tytułem
ja
dobrze,
lubię
musimy
porządek.
Mieć strukturę zróbmy sobie punkty, napiszmy sobie listę. Ja patrzę na Kamila, myślę sobie serio, opie.
Więc na naszej liście dalej mamy punkt.
Numerologiczny?
Nawet dwa punkty numerologiczne i one właściwie zamykają stawkę. To nie są rzeczy, w które ludzie w Polsce szeroko wierzą. mam wrażenie, że sam fakt, że to zostało umieszczone w tym badaniu, to znowu jest taki wpływ anglosaski, że to jest coś, co tak często się przewija w dziełach kultury zachodniej, że po prostu trzeba to było uwzględnić, ale może trzeba by uwzględnić inne rzeczy popularniejsze w Polsce.
No to zobaczymy.
W Polsce w to, że liczba 13 przynosi pecha, wierzy 12% ludzi, ale 12% wierzy, ale 20% deklaruje, że przynajmniej do jakiegoś stopnia zachowuje ostrożność w piątek 13.
Tak.
Czyli to już jest całkiem sporo. No 20% Polaków jednak w piątek 13 się czuje nieswojo.
Tak, ale tutaj się z tobą nie mogę zgodzić, że to jest rzecz anglosaska, bo to ma dużo głębsze znaczenie. W sensie ta trzynastka pechowa. No bo to jest coś związanego z religią.
Nie, no mi chodzi o anglosaskę, tylko w jaki sposób dzisiaj wiara w to jest pogłębiana, potęgowana, bo dzisiaj, bądźmy szczerzy, mało kto zdaje sobie sprawę z wszystkich zawiłości średniowiecznej numerologii. Z tego, że kiedy się czytało średniowieczne kroniki, traktaty i tak dalej, to liczby mniej oznaczały fakty, dużo mniej chodziło o to, czy nie wiem, w jakiejś bitwie naprawdę wzięło udział tylu a tylu żołnierzy, a bardziej co te liczby mają wyrazić. Jeśli król Artur miał 6666 żołnierzy, no to to nie jest...
To znaczyło, że dużo, a nie, że tyle konkretnie.
To jest dużo, ale też, że była w tym pewna moc. Tak. Że fakt, że on z taką liczbą poszedł do walki, jest znaczący sam w sobie. A jeśli z kolei Rzymianie mieli tylu, no to to już jest zło wcielone, tak? Jest w tym coś diabelskiego. Też są pewne po prostu liczby, które jeśli raz się o ważnej bitwie powiedziało, że tylu ludzi w niej uczestniczyło, to potem wypada o każdej mówić taką liczbę, żeby powiedzieć, że to jest dużo. I rzeczywiście są pewne liczby, które są ważne symbolicznie. To będzie 12, bo 12 jest
12
apostołów na przykład, albo 12.
W roku i 12 apostołów. Ale widzisz, w kontekście religijnym tej pechowej trzynastki masz 12 apostołów i Jezusa, przy czym siada Jezus i 11 apostołów, czyli 12 osób, a 13 osobą jest Judasz. I to jest między innymi jeden z tych takich głęboko osadzonych w religii korzeni niechęci do liczby 13. I to się potem przekłada na zwyczaje ludowe. Bo pisząc swoją najnowszą książkę o żywieniu na wsi dawnej, spotykałam się właśnie z informacjami, że było bardzo, 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 bardzo problematyczne to, jeśli na przykład w chacie pojawiało się 13 osób na Wigilii. Trzeba było prosić dodatkową osobę.
Wiesz, że sobie zapisałem, jak szukałem właśnie z Ekspresu Zagłębia z 1934 roku, puścili na pierwszej stronie artykuł ogółem w tonie, że wraca wiara w zabobony i pogłębia się coraz bardziej, ludzie wierzą w różne przesądy. Tak sobie pomyślałem, kurczę, zupełnie tak, jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli, więc sobie to zapisałem i tam było wśród różnych przykładów, między innymi nie wolno być 13 lub najmłodszym przy stole. Było też swoją drogą o tym, że w Anglii narasta moda na specjalne talizmany w formie chusteczek w środku z zaszytym kawałkiem drewna, żeby łączyć jakby różne elementy i talizman, i do odpukiwania, i twierdzono, że przyszło to z Francji, więc...
No
to...
proszę, ale nie faktycznie jak się wydarzało tak, że przy wigilijnym stole miało zasiąść 13 osób, to albo jedną osobę wysyłano do sąsiada, albo spraszano kogoś z okolicy, żeby ta liczba nie wynosiła 13 z prostego powodu. Obawiano się, że ta 13 osoba nie dożyje kolejnej wigilii.
Też ogółem obawy mniejsze, ale budzą liczby nieparzyste. Ludzie zawsze wolą liczby parzyste, z wyjątkiem siódemki. Siódemka jest liczbą szczęśliwą. Tylko, że ta numerologia, to jest zawsze pytanie, na ile pewne skomplikowane zasady numerologiczne mogą docierać do prostych ludzi.
Tak, do prostych ludzi niekoniecznie. Natomiast pytało się połączenie piątku 13. Ktoś zaraz opowie o Jakubie de Molay i po prostu paleniu templariuszy.
De Molay od tego kotleta?
Proszę?
Dowolaj, od kotleta.
Oczywiście. Że to od tego, a po prostu to jest połączenie de facto właśnie tej tego sceptycznego podejścia do trzynastki i tego, że piątek uważano za taki nie bardzo dzień, że nie wypadało wtedy podejmować ważnych decyzji, zaczynać czegoś. Więc już po prostu takie kombo piątek 13. Nie trzeba było do tego palonych na stosie templariuszy, wystarczyło.
Znaczy, ci templariusze, to znowu wracamy do tego samego. Tak samo jak ten przykład z szczęśliwym kominiarzem i dekretem angielskim. Większość obyczajów przesądów nie wymaga jednostkowego, specjalnego tłumaczenia. Tak. Jeśli przesąd ma być wpływowy i ma być trwały, to on musi działać sam w sobie. On musi wynikać po prostu z faktu, że tak jak powiedziałaś, jest 12 miesięcy, więc 13 to już jest coś nie w porządku, że jest 12 apostołów, więc 13 to już się nie zbiega. Nie potrzebujesz specjalnych wydarzeń, wytłumaczeń i tak dalej, bo takich wydarzeń większość ludzi nie będzie znać. Nie będzie ich doceniać. To musi być coś, co działa automatycznie samo z siebie. Mhm. I 13 działa. Ja myślę, że liczby...
7 tak samo. Tylko, że po prostu pod różnymi szerokościami geograficznymi, aż sobie po prostu rzuciłam okiem na najróżniejsze warianty tego szczęśliwości 7. I no tak, jak patrzymy na starożytne zabitki.
Tak, starożytne zabitki.
Tak, w sosie własnym lub pomidorowym. Mhm. Jeśli patrzymy na starożytne zabytki, no to mamy 7 kondygnacji jednej z piramid, 7 kondygnacji ziguratów w Babilonie, czy na przykład Homera, który podkreśla tą 7 z Achillesem zabijającym 7 braci Heleny. Czy...
No tak, tylko że to jest trochę takie znowu samospełniające się przepowiednie, że jak szukasz przykładów 7, to znajdziesz, tak, ale będziesz mieć pełno piramid, których wcale nie ma 7
tak, poziomów. Dokładnie.
Większość nie będzie mieć 7, na ile
dokładnie,
ja się
orientuję. No ale mamy 7 grzechów głównych, 7 sakramentów, 7 razy... muzułmanów okrążających Kaabę w Mekce, czy obrzucających szatana 7 kamieniami.
Ja myślę, że to, co powiedziałeś wcześniej, że chyba taka najbardziej jakby pewne liczby dla ludzi będą zrozumiałe nawet niezależnie od tego, na ile uczestniczą w praktykach religijnych, bo coś, co każdy, niezależnie od wyznania, niezależnie od poglądów, musi rozumieć, to jest upływ czasu.
Tak.
Bo po prostu nie przetrwasz no, na wsi, ale tak ogółem nie przetrwasz, jeśli nie rozumiesz, kiedy przyjdzie zima. Więc jeśli nie rozumiesz, że tydzień ma 7 dni, że miesiąc
księżycowy
ma ich 28, czyli 4 razy 7 i że w roku masz 12 miesięcy z tego jakby pomnożone, no to jest poziom poniżej wymaganego, żeby przetrwać. Więc 7 każdy rozumie. 13 jest aberracją w stosunku do 12, więc tak, też każdy to rozumie. Więc na tej zasadzie nawet nie potrzebujesz tych religijnych wyjaśnień, żeby wiedzieć, że 7 jest czymś ważnym. Chociaż rodzą się z tego ciekawe problemy, to próbowałem dociekać, jak pisałem cywilizację Słowian. Czy wcześniej Słowianie rozumieli tydzień? Czy rzeczywiście mogli w ten sposób dzielić czas? Raczej chyba nie. Chyba jakby pojęcie tygodnia pojawia się dopiero ze chrześcijaństwem, bo nawet w naszym języku nie mamy przyrodzonych, starych nazw dni tygodnia. No, tak. Poniedziałek to jest po prostu dzień poniedzieli, wtorek to jest drugi dzień poniedzieli, środa jest dniem w środku.
Który dzień poniedzieli? Środa to w środku.
Dokładnie, a sobota to jest w ogóle szabas, więc to nie jest nic wyciągnięte z naszej kultury, więc 7 nie jest konieczna do rozumienia czasu. Ale już dla ludzi przez całą późniejszą historię, odkąd pojawia się chrześcijaństwo, 7 jest czymś no, jasnym jak tak, słońce. Absolutnie oczywistym. Okej, i ostatni punkt, o który pytano w badaniu Cebosu. Najmniej popularny przesąd. Ostatni absolutnie, w który prawie nikt nie wierzy. Prawie nikt, czyli 9%, bo bądźmy szczerzy, w każdą rzecz 9% będzie wierzyć. Tak? Więc 9% Polaków wierzy, że wstawanie lewą nogą przynosi pecha. Ale tylko 7% kiedykolwiek i to z rzadka zwraca uwagę, którą nogą wstaje. Czyli część osób wierzy, że wstanie złą nogą przynosi pecha, ale stwierdza whatever.
W nosie.
Ja myślę, że to nie jest zaskakujące przy tym przesądzie, że on nie jest popularny. On jest popularny medialnie w pewnym sensie, tak? On jest popularny w języku, ale on jest zbyt łatwy. Jakby ustrzeżenie się przed pechem jest zbyt łatwe. Znaczy, ciężko jest uwierzyć, że rzeczywiście na swoje szczęście jesteś w stanie skutecznie wpłynąć tylko tym, że codziennie wstaniesz lewą lub prawą nogą. To jest zbyt łatwe do fałszywego zweryfikowania. Czyli okej, jeśli jesteś przesądny i codziennie pilnujesz, żeby stałeś prawą nogą, a potem i tak masz danego dnia pecha, to znaczy, że ten przesąd nie jest skuteczny. Tak. Dobry przesąd, trwały przesąd nie może być łatwy do sprawdzenia. Nie może być tak, że masz określony zakres czasu i do niego przesąd działa. Bo tutaj wstajesz rano, więc oczekujesz, że tego dnia będziesz mieć pecha lub szczęście. Jeśli zerwiesz czterolistą koniczynę, to nic w przesądzie nie mówi, że musisz tego dnia natychmiast mieć szczęście. Może ona ci przyniesie za miesiąc
szczęście.
Może za 5 lat się ożenisz i będziesz mieć szczęście. Może ci się syn urodzi za 10 lat i to jest to szczęście od tej koniczyny. Ale przy wstaniu lewą czy prawą ręką masz takie oczekiwanie, że to kurczę musi być dzisiaj, bo dzisiaj wstałeś.
I wiecie co? Ja śpię po tej stronie łóżka, która sprawia, że wstaję codziennie lewą nogą.
I da się to poznać.
Będzie rozwód.
Jesteś zawsze rano takim słoneczkiem. Znaczy rano, te kilka godzin po tym, jak ja wstanę, jest twoje rano.
Przed pierwszą kawą.
Myślę, że to, co możemy na koniec powiedzieć, chyba, że ty masz jeszcze coś tutaj do dodania, to, że różne przesądy związane ze wstawaniem były przez całą historię popularne i coś, co mi się od razu nasunęło, też nasz król Władysław Jagiełło, który nie miał dobrej prasy, ponieważ kronikarz Jan Długosz go nie znosił, opluwał go na wszystkie strony, zarzucał mu przeróżne rzeczy i miał po prostu wielką pasję z przytaczania przeróżnych anegdot o nim. Nie wiedzielibyśmy, że piorun kiedyś trzasnął w Władysława Jagiełłę, gdyby nie to, że Jan Długosz lubił sobie opowiadać anegdotki o Jagiełle, więc opowiedział też, że Jagiełło miał pewne dziwne zwyczaje, których nikt nie rozumiał, że między innymi robił konkretne rzeczy po wstaniu z łóżka. Czyli, że ciskał na ziemię kawałki patyków lub trzciny i spluwał. I tutaj kronikarz twierdził, że to jest coś, co wyniósł z domu, że to nie jest pogańskie, tylko prawosławne. No ale to też jest taka ówczesna atmosfera już, czasem doszukiwania się w prawosławiu tych podejrzanych aspektów. No a poza tym Jagiełło miał też 3 razy obracać się w koło i słomkę na 3 części złamaną rzucać na ziemię i dopiero wtedy stwierdzał, okej, wstałem, mogę iść dalej, ruszać w dzień i działać. Czy serio tak robił, czy serio robił to codziennie? Tylko Długosz nam to podał i to mogło być mocno podkręcone i zmanipulowane.
Tak, ale to łamanie słomek to jest całkiem, powiem ci, popularne. W sensie ten przesąd właśnie dotyczący łamania słomek, które to łamanie słomek ma przerwać pecha, przełamać urok, czy uchronić przed negatywnym wpływem innego zachowania, to jest obecne do dzisiaj, bo nawet ja ostatnio usłyszałam
słomki pokryjomu.
Nie, usłyszałam ciekawy przesąd, bo zaczęłam pytać właśnie bliskich i znajomych o różne przesądy, które są popularne w naszej okolicy i okazuje się na przykład, że jednym z takich przesądów jest to, że nie wolno szyć na kimś, przyszywać guzika albo szyć po prostu ubrania na kimś, ja nie wiem, jak się coś rozerwie czy cokolwiek, bo się zaszywa rozum, ale można się uratować trzymając w zębach słomkę.
Okej, to o zaszywaniu rozumu nie słyszałem, ale zwłaszcza w przypadku właśnie nieboszczyków, czy ubrań albo dla dzieci chrzczonych, albo dla kawalera panny młodej, no to faktycznie to zaszywanie ma przeróżne aspekty i przeróżne
szczęście się zaszywa, elementy. Albo nie wiem, przynosi się nieszczęście, jak się szyje na kimś.
No też jest problem dla położnicy, że nie dojdzie do szczęśliwego porodu, jeśli zaszyjesz wcześniej, tak? To, co myślę, że warto byłoby na koniec powiedzieć, bo opisaliśmy przesądy, które są dalej popularne, w które wiele osób albo je praktykuje na co dzień z przyzwyczajenia, albo naprawdę w nie wierzy, ale to nie znaczy, że Polacy są jakimś szczególnie przesądnym narodem, czy szczególnie, nie wiem, naiwnym, jak ktoś by mógł powiedzieć, narodem. My w ogóle nie oceniamy tych przesądów poza jednym z kotami, tak? To jedno trzeba zlikwidować. Dla nas to jest po prostu ciekawe zjawisko kultury i też jest ciekawe, jak ta kultura wygląda globalnie czy europejsko. I takie badanie zrobiono w podobnym czasie, co te badania CBOS-u. Pew Research zrobił analizę w większości krajów Europy. Ogółem o przekonania, o podejście, nie wiem, do spraw moralnych, powiedzmy, o podejście do religii i również o podejście do tej sfery około magicznej, powiedzmy. I wiara w fatum, czyli To jest właśnie wiara w przedmioty, które mogą przynieść szczęście, w gesty, które mogą przynieść szczęście, albo przeciwnie, w które mogą przynieść pecha. W Polsce się ulokowało dokładnie w połowie stawki. Czyli jesteśmy ponad większością krajów naszego regionu. Mhm. Bo to jest typowe, że w krajach Europy Środkowej, Wschodniej, na Bałkanach wiara w praktyki magiczne jest szersza niż na Zachodzie. My jesteśmy tak w połowie. 56% Polaków w tamtym badaniu zadeklarowało, że wierzy w jakieś tam elementy fatum, losu i tak dalej. Czyli to nawet pasuje do tego, że większość Polaków pewne zabobony praktykuje, czy w nie wierzy. W Niemczech dla porównania to było 31%, we Francji też 31%, w Szwecji 37%, ale już w naszej okolicy to tak bardziej 60-70%. Mhm. Więc nie jesteśmy bardziej zabobonni, nie jesteśmy zabobonni jak Polak. Jesteśmy tak w połowie stawki.
W połowie stawki.
Tak. A jeśli wy nie chcecie, żeby pękło wam lustro i wasza dusza została na kolejne 10 tysięcy lat w nim uwięziona, to koniecznie polubcie ten odcinek.
To jedyny, absolutnie jedyny sposób, żeby się uratować.
Ale to jeszcze nie koniec.
Tak jest.
To jeszcze nie jest koniec, bo na koniec obiecaliśmy wam, że powiemy wam o partnerze dzisiejszego odcinka, o Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. To jest w ogóle miejsce, do którego my się faktycznie od dawna chcieliśmy wybrać. Mówię to kompletnie serio, bo to jest, tak jak oglądaliśmy na zdjęciach w internecie, fascynująco wyglądający zabytek dawnego przemysłu. I od lat myślimy, żeby pojechać i sfilmować te sztolnie. Trochę się tego obawiamy, żeby nam nie zamokła kamera, bo jest tam też odcinek wodny. Tak, więc my chcemy tam pojechać, a teraz wam przedstawimy to, co faktycznie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ma wam do przekazania. W tle będzie lecieć materiał wideo przygotowany przez muzeum, a my wam przeczytamy to, co ma mu towarzyszyć. Pod ziemią od zawsze kryło się coś więcej niż tylko surowiec. To tutaj przez ponad 2 stulecia rodziła się historia, która zmieniła świat. W półmroku korytarzy, w rytmie pracy ludzi i maszyn, powstawało czarne złoto. Fundament rewolucji przemysłowej i rozwoju całej Europy. W samym Zabrzu swego czasu funkcjonowało aż 8 kopalń węgla kamiennego. Każdy metr wydrążonej skały, każda łódź sunąca wąskimi kanałami, każda godzina pracy pod ziemią to opowieść o wysiłku, odwadze i determinacji. Na Górnym Śląsku ta historia nie zniknęła. Została zachowana, autentyczna, surowa, prawdziwa. W Zabrzu, w kopalni Guido i sztolni Królowa Luisa, wciąż można zobaczyć, jak wyglądało życie i praca pod ziemią. To nie tylko technika i przemysł, to także codzienność ludzi, którzy przez pokolenia budowali to miejsce i jego wyjątkową kulturę.
Zachowanie tej historii nie było oczywiste. W wielu regionach Europy ślady epoki węgla zniknęły bezpowrotnie. Tutaj podjęto decyzję, by je ocalić. To lata pracy, wysiłku i zaangażowania setek ludzi. Odkopywanie zapomnianych korytarzy, zabezpieczanie podziemnych przestrzeni, przywracanie życia miejscom, które przez dekady pozostawały niedostępne. Proces bez precedensu, pionierski w skali całej Europy. Krok po kroku, metr po metrze, powstawała przestrzeń, która dziś łączy przeszłość z teraźniejszością. Przestrzeń, w której historia nie jest zamknięta w gablotach, ale nadal żyje. Dziś Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu to jedna z największych tego typu instytucji w Europie. To unikatowy zespół obiektów, który pozwala zrozumieć rozwój przemysłu, ale też przemiany całych regionów i społeczeństw.
Dziś te podziemia znów tętnią życiem. Ponad 10 km tras prowadzi przez autentyczne korytarze, w których można poczuć skalę i znaczenie tego miejsca. Zjeżdżając setki metrów pod ziemię, odwiedzający odkrywają największy w Europie podziemny park maszyn górniczych, przejeżdżają się oryginalnymi kolejkami i przemierzają chodniki wykute bezpośrednio w pokładach węgla. To także podróż w czasie, od pierwszych rozwiązań technicznych po najbardziej zaawansowane technologie wydobycia. A w sztolni Królowa Luisa wyjątkowa możliwość przepłynięcia łodzią najdłuższą podziemną trasą wodną w Europie.
To miejsce przyciągnęło już miliony gości z całego świata. W wyjątkowy sposób łączy się tu historia, kultura, edukacja i turystyka. Dziś jednak stoi przed kolejnym, wyjątkowym momentem. Kopalnia Guido i sztolnia Królowa Luisa są oficjalnymi kandydatami do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To nie tylko wyróżnienie. to uznanie dla historii, która miała wpływ na rozwój całej Europy i dla miejsca, które tę historię zachowało. Bo to, co powstało pod ziemią, zasługuje, by zostać zapamiętane na zawsze.
To nie wiem jak wy, my się czujemy zachęceni i chyba się musimy wybrać, zanim dojdzie do tego wpisu, bo wtedy tak, zainteresowanie będzie jeszcze większe.
Wieszczę w naszej najbliższej przyszłości wyprawę do kopalni Guido.
Szczęśliwą wyprawę.
Tak jest.